A ja to będę słyszał, czy nie?
A słyszysz?
To nie.
Nie, no to pewnie mógłbym włączyć, ale to jest, się, to wiesz, ja o 5 rano idę do roboty, także wstaję o 3:30.
Ale jesteśmy na antenie jakby co, nie?
Aha, już. Dobra.
Takie rozmowy między prowadzącymi.
Dobra, to pozdrawiam słuchaczy z rewolucyjnej Francji.
Dobra, to ja wyciszam tą Marsyliankę, warszawiankę, dobry wieczór wszystkim, nie. Bo ten, bo coś, entrenie wyszło chyba przez ten, przez połączenie, coś, informatyk ze mnie kiepski. W każdym razie towarzyszu Michale z rewolucyjnej po raz kolejny, raz Francji, witamy do całkiem nierewolucyjnych Niemczech.
Nie no, ja słyszałem, że we Francji, że w Niemczech też coś tam się dzieje, że były protesty pod bramą brandenburską. 1000 żółtych kamizelek było przeciwko.
No tutaj jest trochę inaczej, bo to w ogóle ten, spadają nam ceny paliwa przeciwnie jak do Francji, ale wiesz, w Niemczech to takie stróżowanie, są tacy mniej, jakby to powiedzieć, mniej wybuchowi jak Francuzi, wiesz, sam charakter narodowy Niemców. Aczkolwiek jest jeden plus, z czego może we Francji jest mniej, że to ciągle istnieje taki gigantyczny przemysł i te związki zawodowe typu IG Metal są w stanie po 20-30 tysięcy ludzi wyprowadzać na strajki bez problemu. Także to też z tej strony tak, ale z drugiej strony są no, mniej wybuchowi. To wiesz, chyba nie wiem, czy miałeś z Niemcami coś wspólnego.
No ja mogę powiedzieć tyle, że ja jak byłem już troszkę w tej Francji mieszkam, no to ja widziałem kilka sporych demonstracji, no ale i te demonstracje, które robią żółte kamizelki, to one od strony liczbowej to nie są jakieś duże. One są po prostu bardzo, bardzo radykalne. No, że to masz, jak masz jakichś zawodowych działaczy, to po prostu idą na demonstracje po to, żeby się polansować, żeby mieć transparent, żeby zrobić z nim fotę, żeby sprzedać kilka gazetek, to oni no, niespecjalnie tam idą po to, żeby robić jakiś dym. No. A te żółte kamizelki to jadą, robią, wychodzą na ulicę w jednym celu. No. Albo blokują drogi. Jak blokujesz drogi, to już jest ten element konfrontacji. Tylko, że akurat no, większość normalnych ludzi nie chce konfrontacji, bo popiera ten protest. Niestety zdarzają się tacy ludzie jak nasz rodak, 26-letni kierowca tiru, który wczoraj pod Awinionem rozjechał człowieka, 23-letniego Denisa. I w takich momentach, kiedy ja widzę te wszystkie filmiki, bo to było tak, że on go rozjechał, gościu stoi przed nim, ten go przyspieszył, bo chciał przejechać, a później jeszcze jak ten protestant właśnie był pod jego kołami i tam już jakieś resztki, to on jeszcze przyspieszył, żeby uciec, więc te żółte kamizelki, pozostali ludzie tam zaczęli go gonić, on uderzył w jakiś samochód. No ale wiesz, no i... Więc mamy tutaj taką sytuację. Aha, no i tam są filmiki na YouTubie, że oni później mówią właśnie, wkurzeni są na tego kierowcę. No i wiesz, cały czas pojawiają się takie przekleństwa, jakieś fils de pute polonais i tak dalej. Więc w tym momencie, że cała ta złość jest przeciwko, że jeśli są ci francuscy kierowcy, to oni z nimi normalnie, oni popierają protest, rozumieją, że mogą troszkę poczekać, nie ma żadnego problemu. A przyjeżdża jakiś Polak, z jakąś taką mentalnością właśnie neoliberalną, jakiejś takiej pogardy dla ludzi strajkujących. I jak widzi człowieka strajkującego, to po prostu wciska w gaz i go
rozjeżdża. Ale to było to już chyba taka tradycja, bo tam filmików w necie było dużo, jak tam jacyś blokowali na, chyba to było przejście francusko-włoskie. W Ventimigili też był taki filmik, jak takim sabikiem rozjeżdża kobita, jakiegoś, co tam sobie blokował rondo. I to chyba nawet nie był tyle protest przeciwko czemuś, co jakaś tam, wiesz, wesoła demonstracja, coś też przejechała, bo mu stali. Gdzieś tam jeszcze pamiętam, coś było, że jakiś Murzyn coś zablokował, to też go vanem rozjechał. Także to chyba taka tradycja u nas z tym przejeżdżaniem.
Że to wszystko Polacy, tak?
No, parę takich widziałem już w necie, że jakiś Polak właśnie tam rozjeżdżał protestujących. Ale coś cicho, nie? W ogóle w polskich mediach na temat tego, co tam rozjechał. Jakoś się nie za bardzo... No. Tak. Ja podejrzewam, że to jak był jakiś Arab rozjechany, to by było głośniej w Polsce, bo to zaraz by był bohater narodowy, bo walczy z islamizacją Europy i rozjechał Araba, ale to chyba
Znaczy wiesz, no,
Francuza
zobaczymy, czy będą tutaj robić, bo tam na przykład jest w RPA taki palant, który się nazywa Waluś. I ten Waluś to właśnie uciekł do RPA walczyć właśnie o białą rasę. I w ramach walki o białą rasę to właśnie zabił tego czarnego komunistę, niejakiego Haniego. I ten Waluś od 25 lat jest w więzieniu w RPA. I on jest uważany, wiesz, no taka po prostu taka parszywa postać, taki rasista, antykomunista, wiesz. Więc on się dzisiaj stał idolem tych współczesnych narodowców, jako ostatni żołnierz wyklęty, ten Waluś. No i tam cały czas oni robią jakieś petycje do polskiego ministerstwa, żeby z kolei polski rząd walczył o wypuszczenie tego Walusia. Więc tam, i nawet chyba tam się zgłosili do tego RPA, żeby go, wiesz, żeby go wypuścić, tylko no, że RPA go nie chce wypuścić. No więc ciekawe, czy teraz będą właśnie jakieś petycje w celu, wiesz, wypuszczenia tego kierowcy. No ja osobiście mam nadzieję, że on nigdy z tego więzienia nie wyjdzie, że on no całe do ostatnich swoich dni będzie siedział właśnie we francuskim więzieniu. No, niech poniesie karę za swoją bezczelność i takim, no, no bo po prostu on zrobił dokładnie to, co robi Macron, no, czyli jego odpowiedź na głos jakiś protestu to jest po prostu jeszcze więcej chamstwa, jeszcze więcej brutalności. No. A teraz Macron zrobił w końcu zamach terrorystyczny. No. Cała ta sprawa z tym zamachem terrorystycznym w Strasburgu, to jest po prostu taka ściema bezczelna. No.
To jest coś w stylu tego, co Putin robił za czasów wojny czeczeńskiej, gdzie tam sobie miał nie za bardzo poparcie, jak ginęli żołnierze w Czeczenii, to tam bodajże jeden zamach to już jest prawie pewne, nie, że FSR dokonało i właśnie pod false flag i to przysporzyło mu. Bo jak to mówią, że zawsze jak jest większe zagrożenie z zewnątrz, to się jednoczy społeczeństwo i zapomina o tym, ale we Francji to chyba tak łatwo mu nie pójdzie, żeby się ludzie zjednoczyli.
Wiesz, no. Mnie zawsze dziwi taka sytuacja, jak to właśnie no, Polacy różni wiedzą, mają encyklopedyczną wiedzę na temat tego, co się dzieje w Rosji, wszystkich zbrodni Putina, wszystkich zbrodni SSB, zwłaszcza członkowie partii Razem są w tym dobrze, że oni cały czas... Nie,
przepraszam,
właśnie,
wiesz...
Jak tylko w Rosji są jakieś tam, ktoś kogoś zabije, to od razu, wiesz, pierwsi pod ambasadę protestować, ale kiedy kurwa we Francji tydzień temu 400 osób zostało prewencyjnie aresztowanych, ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek w Polsce protestował. Prewencyjnie aresztować 400 osób. Po prostu ludzie jechali na demonstrację i za sam fakt posiadania w samochodzie żółtej kamizelki, jakiś ten, no to już byli aresztowani. Prewencyjnie aresztowano 400, łącznie aresztowano ponad 1700 osób.
W ogóle to...
8 grudnia. A kurwa, to ile osób od samego początku zostało aresztowanych, to ile osób zostało rannych od tych wszystkich kul, pobitych, to jest kurwa w setkach się liczy. No.
Wiesz, co jest...
I Unia Europejska milczy, polskie media burżuazyjne milczą, a wystarczy, że w Rosji jedna osoba zginie, czy zostaje aresztowana, to już wielkie halo, prawa człowieka i tak dalej. Więc tutaj mamy całą tą hipokryzję. No.
Nie, no to rusofobia polska przecież jest znana od dawien dawna.
No tak, tak. No, to, że jakby no, media głównego ścieku i polski rząd są rusofobiczne, no to mi to specjalnie nie przeszkadza, no, bo to jest jakby logiczne, no, że jeśli ktoś jest w polskim rządzie z nadania amerykańskiego, jest po prostu amerykańskim agentem wyszkolonym w Waszyngtonie, jak na przykład Beata Szydło, no to logiczne jest, że ona po to tutaj jest, no, ale od lewicy oczekiwałbym czegoś więcej jednak.
Ale czekaj, słyszałeś może teorię taką, którą ktoś tam wygłasza w Polsce, że to Trump zorganizował całe zamieszanie z żółtymi kamizelkami?
No czy wiesz, to tyle, ile głupich teorii się pojawiło w Polsce, to trudno zliczyć, że tak, że jedna teoria to jest, że Trump. Inna teoria z kolei, no to wyszła, że jest taka brytyjska organizacja, która zajmuje się rusofobią i ta brytyjska organizacja od kilku miesięcy cały czas szkalowała Korbina. Korbina, że Korbin jest właśnie pożytecznym idiotą Putina i oni na to dostali dotację z budżetu państwa brytyjskiego w wysokości 2 miliony funtów. Więc teraz tam wyszła afera. Że to, afera nie jakby z faktu, że istnieje organizacja, która jest rusofobiczna, bo to jest jakby w świecie zachodnim całkowicie akceptowane, ale to, że wzięła 2 miliony funtów dotacji. Więc oto jest afera. No a przy okazji tej afery no to wyszło, że właśnie, no, bo to wiesz, bo to jest jakby ta kwestia, że obecny rząd no, przy pomocy pieniędzy państwowych szkaluje najprawdopodobniej przyszłego premiera Wielkiej Brytanii, który może tym premierem być już, wiesz, za kilka miesięcy. No, ten Corbyn się nastawia.
Albo
no.
I szybciej. Ja to pamiętam, jak Corbyn zaczynał, bo ja swego czasu mieszkając w Londynie miałem z tym całą lewicą londyńską dosyć dużo wspólnego. I to były wielkie nadzieje, że on miał wtedy wygrać w ogóle przed konserwatystami, już się na premiera czaił, no nie wyszło. No ale Corbyn jest zawsze porównywalny z tym, z Bernie Sandersem w Stanach, nie? I w Polsce to od nich jest zawsze, że to tacy wielcy komuniści i zniszczą wszystko, nie? Znasz tą narrację. W szczególności jak
tak,
wie,
tak.
Corbyn i Sanders to taka bardzo lajtowa socjaldemokracja, no bym można powiedzieć, że Sanders to już w ogóle, no bo w amerykańskie warunki no, są trochę inne niż europejskie. No, a w Polsce uchodzą za twardogłowych komunistów, chociaż to nawet Zandberg uchodzi za twardogłowego komunistę w Polsce, nie? Ale powiem ci, co ciekawe, ostatnio zauważyłem, że głosy poparcia dla żółtych kamizelek zaczęły płynąć od moich znajomych i to takich bardzo, bardzo z prawej strony. I co oni twierdzą? No, że po pierwsze, wiesz, lud obalający autorytarną władzę, to się zgadzam, ale że to lud, który już nie chce imigracji na przykład wyszedł na ulicę. Lud, który nie chce socjalizmu. Tu gdzieś też czytałem, że ten Francuzi wybrali sobie socjalistę Macrona, a teraz nie chcą socjalizmu. I takie rzeczy słyszałem. Ale to prawa strona też popiera, ale to chyba oni do końca nie są w stanie pojąć genezy tego, czemu ci ludzie wyszli na ulicę.
Znaczy wiesz, no ja ci mogę powiedzieć, że na temat właśnie tego lewa i prawa strona, a żółte kamizelki, to bardzo tutaj ważne jest to, co się dzieje w tym tygodniu. Czyli o ile no, można by przyjąć taką tezę, że na samym początku jednak większość inicjatorów tego ruchu to wychodziło z tej prawej strony, później doszło do jakiegoś takiego no, ogólnofrancuskiego zrywu od lewicy do prawicy wszyscy, no to teraz po tym zamachu w Strasburgu, no to Le Penowa wróciła do tej swojej tradycyjnej gadki właśnie o imigrantach, o terroryzmie, o tym, że trzeba walczyć z migracją i coś. No i teraz wiesz, no, pojawiły się różne apele, żeby właśnie nie odbyła się jutro demonstracja, ten akt piąty. I Mélenchon, czyli właśnie ta niby skrajna lewica francuska, no raczej lewica francuska, nie skrajna, no ale on wzywa do tego, żeby iść. Kilka innych środowisk, które wcześniej wzywały, żeby protestować, się wycofały. Między innymi Le Penowa się wycofała. Czyli już powiedziała, a nie, tego tamtego, to już jakby teraz mamy zagrożenie terrorystyczne, znowu islamiści. Już Le Penowej się nie chce demonstrować, więc zobaczymy, jaka będzie siła tego jutrzejszych demonstracji, no bo są, wiesz, no, albo może być dużo słabiej, bo coś tam Macron jakieś ochłapy rzucił, a równocześnie są duże represje, albo wręcz na odwrót, może być jeszcze mocniej.
No, z tego w ogóle, z tych, co rzucił ochłapów Macron, to mi się bardzo podoba, że przestanie oskładkowywać nadgodziny, nie? To jest, jakby to powiedzieć, jak przestaniesz coś kapitaliści oskładkowywać, to nie znaczy, że to pracownik dostanie te pieniądze do kieszeni, tylko że te pieniądze do kieszeni pójdą tego kapitalisty, kto wypłaca, nie? Netto zawsze będziesz miał takie samo. Jeszcze taki,
no w ogóle,
do takich cudów, że ktoś dobrowolnie, jak obniżyłeś podatki czy składki pracy o składkowanie, to jeszcze takich cudów, żeby kapitalista ci dorzucił z własnej kieszeni, to się nie zdarza. No ale właśnie,
nie,
ale jak tam związek
ale
z...
Czekaj,
Ja nie,
czekaj,
tak.
ale Ale to ci powiem o tych nadgodzinach coś, bo to jest jeden mit rozpowszechniany między innymi przez Partię Razem. Znaczy ja nie chcę tak cały czas o Partii Razem, ale akurat oni mieli taki projekt dotyczący właśnie skrócenia czasu pracy na wzór francuski. I oni podawali pewien nieprawdziwy wzór Francji, bo mit jest mniej więcej taki, że we Francji się pracuje krótko, zarabia dużo. Więc no, mit ten jest podwójnie nieprawdziwy. I on może być prawdziwy, ale albo się pracuje krótko i zarabia się mało, albo się zarabia dużo, ale popracuje się dużo. No. I tak mniej więcej to wygląda, że po prostu no, sama ta pensja podstawowa jest no, dość skromna, ale za to właśnie no, są różne możliwości do robienia sobie przy pomocy tych nadgodzin. Efekt jest taki, że kiedy te nadgodziny są, a one nie są zawsze, więc teraz na przykład w listopadzie i w grudniu są, no to oczywiście wiesz, no, taki człowiek wygłodzony, który wiesz, przez kilka miesięcy dostawał jakąś nędzną pensję, no to teraz wiesz, rzuca się na te nadgodziny i haruje, wiesz, kurde, wiesz, jak Polak. No, bierze każdą możliwą robotę, robi tam po 50 godzin tygodniowo, bo ja tyle mniej więcej pracuję, 50 godzin tygodniowo i oczywiście będę miał później to dobrze zapłacone, no ale wiesz, no to jest kurde, jak ty to sobie przeliczysz, wiesz, no ileś godzin włożonych do zarobku, no to oczywiście, no jak na stawki polskie może to jest ciekawe, ale no, trzeba mieć jakby tą świadomość, że to kurde, no, naprawdę to jest wykańczające. No, kilka tygodni, przynajmniej dla mnie, nie, może są inne osoby jakoś tam fizycznie lepiej do tego przygotowane. No, mnie dwa miesiące siedzenia w chłodni, gdzie robię przynajmniej 40-45 godzin, a już dwa razy zrobiłem 50 i w tym tygodniu też zrobię 50, to mnie to wykańcza. No.
Czekaj właśnie, ale przypomnijmy, bo to takie, ile jest tam wymiar, że pełen etat we Francji. Znaczy, może przybliżmy wszystkim, jakie tam są warunki w ogóle, bo tak ludzie wyszli na ulicę i żeby, wiesz, wiadomo było, o co wyszli. Macie tam 35 godzin, nie? Pracy tydzień, teoretycznie.
No tak, full ale etat. To jest, wiesz, to jest, to 30, ty masz... No to jest zwodnicze, to 35 godzin. Lepiej jest mówić, że ty w trymestrze musisz przepracować 474 godziny, z których to na miesiąc wypada ci 151 godzin, więc jak sobie tam pomnożysz te 151 razy 3, no to ci tam wychodzi 455, więc w ciągu 3 miesięcy musisz przepracować 474. Czyli masz te 35 plus coś, co się nazywa RTT, to takie mniej więcej 2,5 dnia wolnego, które po prostu wtedy masz urlop, który tam normalnie ci ten, a do tego dochodzi RTT. Więc te 474 godziny to jest podstawa do liczenia nadgodzin. Czyli jeśli ty w ciągu tych 3 miesięcy przepracujesz więcej niż 474 godziny, w ciągu tych 13 tygodni, no to wtedy masz liczone nadgodziny i masz dodatkowe pieniądze. Jeśli przepracujesz mniej niż 474, no to masz, to nic nie tracisz. Jakby masz normalnie płacone po prostu za te 35 godzin. No ale więc przez to, że to jest tak długi okres rozliczeniowy, że on trwa 3 miesiące, no to możliwe są takie sytuacje, że człowiek się zacharowuje na śmierć, robi 50, a później nie ma roboty, no i mówią, dobra, robisz w tygodniu 20, 25 i tak dalej, no i później wychodzisz na zero, no więc nic z tego nie masz. Więc i to jest jakby rzecz negatywna, bo te pierwotne projekty skracania czasu pracy to były takie, żeby wiesz, po prostu w tygodniu przekroczysz tam odpowiednią liczbę, to masz płacone od razu te nadgodziny.
Tak, nie, tak miałem w Wielkiej Brytanii, gdzie było, mieliśmy 37,5, także w piątek się wychodziło te 2,5 godziny wcześniej i to było tygodniowo rozliczane. Ale nie wiem, czy słyszałeś, bo tu w tym... We Francji 3-miesięczny masz okres rozliczania, a obecnie Orban, ukochany polityk polskiej prawicy, tej takiej bardziej skrajnej, to wprowadził 3-letni okres rozliczania nadgodzin.
No właśnie ja to dzisiaj czytałem na strajku, że tam jakieś protesty były, więc też mnie to zainteresowało, żeby właśnie przypieprzyć w tego Orbana, tylko no tak jestem, no, za słabo znam, bo ja to myślałem, że to jest, wiesz, połączone z tymi żółtymi kamizelkami, no, a to jakaś niezależna od tego sprawa, no ale nie, no oczywiście tym Orbanem trzeba się zająć, no bo to jest, wiesz,
no to chyba od
jest
dłuższego
część,
czasu.
Nie, ale wiesz, w tym kontekście, że wiesz, że część moich politycznych sojuszników, z którymi łączy mnie jakiś tam sprzeciw wobec Unii Europejskiej, no to oni jakimś takim, wiesz, życzliwym okiem spoglądali czy na PiS, ale na PiS to może mniej, bo PiS to jednak represjonuje polską lewicę, więc nie wypada życzliwie patrzeć na PiS, ale można życzliwie patrzeć na Orbana, bo skoro nie lubimy Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska nie lubi Orbana, to znaczy, że będziemy bronić Orbana. No. Tylko kurwa, no jeśli ten Orban to no, poza swoimi tutaj różnymi zboczeniami antyimigranckimi ma jeszcze tutaj, no jest takim skrajnym neoliberałem i ktoś, kto się określa za lewicowca, no tego Orbana w tym kontekście popiera, no to
Nie.
troszkę tak jak z Putinem było, wiesz, tam kilka miesięcy temu, jak była ta reforma emerytur w Rosji, wiesz, taka, no, która de facto odbierała robotnikom emerytury, no, bo to, wiesz, wprowadziła emeryturę w 65 lat, kiedy przeciętnie robotnik nie dożył 65 lat. No.
To jedno, w ogóle nie rozumiem, będąc lewicowcem, popieranie Putina, skoro to jest człowiek, którego za jego kadencji wprowadzono przecież podatki liniowe, to on przecież doprowadził do tego skupienia całego majątku w ręku kilku oligarchów, zresztą od siebie zależnych, to tam Rosja nie ma nic wspólnego z dawniejszą Rosją i tu nie widzę, żeby w jakiś sposób miał Putin mógł być popierany przez lewicę. Ale Orban coś ciekawego jeszcze wprowadził, może wiesz, zabronił ustawą bezdomności, po prostu na Węgrzech nie wolno być bezdomnym, także jak przypadkiem cię wywalą na bruk, eksmitują, to jeszcze za to zapłacisz karę, że jesteś bezdomny.
No, o tym, znaczy, wiesz, no, ja ogólnie to wiem, że media zachodnie bardzo się tutaj podniecają krytyką Orbana, więc ja każdą informację dotyczącą Węgier raczej tak, wiesz, sprawdzam 3 razy. No ale już, wiesz, zakładam, że te rzeczy akurat ekonomiczne, to akurat wielki kapitał, akurat to jest to, co może poprzeć u Orbana. Więc
to z jednej strony on zrobił jakieś podatki bankowe i tak dalej, wiesz, starał się to pod publiczkę zagrać, ale jak tak spojrzysz faktycznie, jak on ludzi pracy traktuje i jak ten wielki kapitał się ma na Węgrzech, bo całkiem ma się dobrze cały czas, to jest takie, wiesz, mydlenie oczu, bo on jest takim coś w stylu tych naszych nacjonalistów polskich, którzy tam sobie w tym marszu podłości kroczą pod transparentami, że odpowiedzią na kapitalizm będzie nacjonalizm, nie? I no... W ten sposób.
Nie, ale wiesz co, bo nie ma co gadać o Orbanie, bo po pierwsze czuję się niekompetentny, a po drugie jednak przy wszystkim tym, co złego powiedziano o Orbanie, no to jednak w tej chwili no, głównym złem w Europie jest Macron. No. Jest Macron.
Macron razem z Merkelową, bo on też chciałbym do
tak,
niego dać.
Tak, a nie, no wiesz, no, mi chodzi dokładnie o represje, jakie mają miejsce we Francji, a ponieważ no... Unia Europejska milczy, nie ma tutaj żadnych jakiegoś potępienia wobec tego, wiesz, policyjnego systemu, jaki w tej chwili jest we Francji, no to de facto, no tutaj wspólnikami w tych represjach, bo to cały czas ja jakby trzymam się tych liczb, no te liczby są kurde alarmujące, no że na przykład, wiesz, że w poprzednim tygodniu, no to, wiesz, no, były protesty licealne, wiesz, w całej Francji protestowały dzieciaki masowo. No i jest taka, wiesz, scena na YouTubie takiego liceum Montjoli się to nazywa.
No to tam wyszła trzymają tam... ręce za głową, tak?
Tak, no kurde, no sceny po prostu jak wiesz, z II wojny światowej, no z generalnej guberni, że po prostu masowo dzieciaki klęczą, trzymają ręce, wiesz, ręce na głowie, a tutaj chodzą sobie policjanci, wiesz, terroryzują te dzieciaki i mówią, no to teraz będziecie grzeczne, no.
Czekaj, ale słyszałem dobry argument w ogóle na to wszystko, że jest to straszne represje we Francji, jak sobie policja ośmiela, powinna przejść na stronę ludu. W końcu to protestują biali Francuzi w końcu i do nich nie wolno używać represji. To jest taki, wiesz, w Polsce to jest, oni są, sympatia do nich, pomimo że komuchy, ale przynajmniej biali we Francji nareszcie wyszli
No
na
to wiesz, no,
ulicę, no.
jeśli chodzi o tych licealistów, to wystarczy, wiesz, no, zobaczyć na YouTubie, kto tam protestuje, no, na pewno to nie jest 100% biali, no. Raczej ta młodzież jest, no, wszystkie kolory tęczy, no.
Nie, jak to Francja jest, ale niektórym to ciężko w ogóle dochodzi do taka myśl do głowy, że we Francji, jak wychodzą ludzie różnych kolorów skóry, wyznań i tak dalej na ulicę protestować, to protestują Francuzi, a nie Francuzi i tam, jak tam, ciapaci, jak to się w Polsce mówi, nie? No, Francuzi są
Znaczy,
różni.
wiesz, tak, wiesz, no jakby, no,
Nie wiem, ty
warto
byłeś,
jakby
właśnie.
zrozumieć, wiesz, no jakby pierwsza rzecz, jaką należy rozróżnić, no to jest to, że jest mniej więcej taka zależność, no a nie zawsze jest tutaj, się pokrywa, no ale jednak jest tak, że te kraje, które mają jakąś tradycję kulturową, która może z Europą konkurować, no to oni się, no, tej tradycji bardziej trzymają, czyli nie, załóżmy Północna Afryka, czyli załóżmy jakieś Indie, czyli jacyś Chińczycy. Oni jeszcze są przywiązani, no, ale do jakiejś tam swojej tradycji. Ale ci ludzie, co pochodzą z czarnej Afryki, którzy właściwie, no, przed pojawieniem się Europejczyków nie mieli ani alfabetu, ani jakiejś tam własnej historii. I jednak ich rodzice, którzy z tego nie. Z tej czarnej Afryki uciekli i przyjechali do tego. No to oni nie uciekli dlatego, żeby tutaj jakoś kultywować te tradycje. Tam oczywiście mogą mieć, nie wiem, afrykańskie ciuchy czy coś, no ale ich dzieci to po prostu, no, no chcą jakby całkowicie tutaj wsiąknąć w to społeczeństwo francuskie i nie widzą w tym nic złego, bo w przypadku Arabów, to tam jest, no, część tych ataków tego państwa islamskiego, to było wymierzonych nie w białych Francuzów, tylko właśnie w tych Francuzów pochodzenia marokańskiego czy algierskiego, że oni, no, właśnie zdradzili islam, no, że pochodzą z rodzin muzułmańskich, a piją alkohol, a że, no, właśnie się integrują z tym społeczeństwem
No
francuskim.
właśnie, bo ty mieszkasz na przedmieściach Paryża, nie?
No, tak.
I to w tych przedmieściach takich jak Saint-Denis, coś w tym stylu?
Nie, no bo tam masz trzy departamenty takie odkalające. Masz Saint-Denis, to jest na północy, to jest 93. Masz ten 92 na zachodzie, to jest La Défense, to jest dla burżujów. Więc to jest mniej więcej tak, że wiesz, że Saint-Denis na północy to jest takie właśnie dla robotników, migrantów, no i tam sporo takiej nędzy jest jednak. Te 9.2 to jest właśnie takie ekskluzywne, a tam gdzie ja jestem, w tym 9.4, no to jest takie, no, też robotnicze, ale bez takich patologii, no to
To
tutaj
która
jednak
strona?
mamy,
Zachód, wschód?
to jest
Południe.
południowy wschód, no.
Południowy wschód. A w przeciwną stronę? Na Rejm jak się idzie, tak? Chyba w tą stronę.
Tak, tylko że później to tam są jeszcze te inne departamenty, no ale to tak mniej więcej, no, jak ktoś tam był w Paryżu, no to się zaczyna tam, gdzie jest ten Las Bensen i to od tego momentu, bo to jest Val de Marne, czyli tam ta dolina rzeki Marny i po prostu, no, tam, gdzie ta Marna dopływa, to tam jest ten departament,
No, bo się pytam o przedmieścia, bo zaraz dojdziemy do tych protestów, co obecnie mają się w Paryżu. To bardzo ciekawe, żebyś to opisał z pierwszej ręki, ale przecież wiadomo, że parę lat temu było te słynne palenie tych samochodów na przedmieściach i tak dalej. Zresztą te przedmieścia Paryża, one wybuchają dosyć często, nie? Raz na parę lat. No i właśnie się zastanawiałem, czy ty mieszkasz na Saint-Denis i tak znasz to bardzo z autopsji, to jak wygląda. wygląda struktura społeczna, bo to są tacy ludzie, którzy zostali wypchnięci poza francuskie społeczeństwo. Te getta, właściwie te blokowiska zostały wybudowane tam gdzieś w latach 70., tak? Kiedy i tam upychano tych wszystkich nowo przybyłych Francuzów i stworzono praktycznie, Francja tej polityki integracyjnej nie miała wtedy, nie? Tylko właśnie spychała. I ci ludzie czuli się wykluczeni i jakoś te protesty, które tam wybuchają na tych przedmieściach, co jakiś czas i palą, one też są poniekąd powiązane, nie, ze sytuacją społeczną we Francji, czy nie?
Wiesz, no ja kilka dni temu opublikowałem u mnie taki wykład Moniki Karbowskiej, to jest Polka mieszkająca we Francji od 25 lat, która no jest oczywiście lewicowa i która była wtedy we Francji. I ten wykład się nazywa Walki klasowe we Francji 1995-2016, więc ona tam zarysowała w tym wykładzie kilka najważniejszych walk społecznych i między innymi ona się skupiła na kampanii przeciwko, na kampanii referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego, które było w 2005 roku. I to referendum, ono było w maju 2005 roku. Cała ta kampania głosowania na nie, bo ona była zaangażowana w tą kampanię, żeby głosować na nie, to trwała 10 miesięcy. No a z kolei ten wybuch tego buntu przedmieść to był listopad 2005 i ona powiedziała, jakby jej analiza jest taka, no że ponieważ no tutaj Francuzi masowo, znaczy może nie masowo, bo to było 54% na nie, ale jednak nie zwyciężyło i zostali oszukani, bo to po prostu głosowali przeciwko tej konstytucji, zrobili wielką święto, wygraliśmy i tak dalej, a kilka tygodni później Komisja Europejska powiedziała, że już nie będzie, że ponieważ to już było drugie referendum w Europie, które zostało przegrane, to po prostu rezygnują z dalszych referendów i że inaczej będą procedować. Więc ona, jakby jej analiza była taka, że po prostu no, ludzie masowo się w coś zaangażowali, zostali oszukani, rozczarowani i jakimś pokłosiem tego rozczarowania. To także wiesz, że masowo ludzie angażowali się do tej krytyki neoliberalizmu i nie powstała z tego żadna partia, tylko po prostu było referendum, zagłosowali na nie, później wszystko się rozeszło po kościach, Komisja Europejska to odwołała, to jakimś tam elementem tego był ten no, taki apolityczny, bo jej zdaniem to był ruch apolityczny, który właśnie się skupił na tej przemocy. Ja z kolei byłem też ze 3 lata temu na takiej konferencji francuskich maoistów, którzy z kolei no bardzo się fascynowali tym buntem przedmieść i dla nich ten ruch nie był apolityczny, tylko jak najbardziej polityczny. No i oni po prostu tutaj do warunków francuskich oni zastosowali myśl Mao Tse-tunga, że myśl Mao Tse-tunga to jest taka, że tam no, wieś, rewolucyjna wieś otoczy jakieś tam kapitalistyczne miasta, no to oni teraz uważają, że właśnie no te role tej rewolucyjnej wsi pełnią rewolucyjne przedmieścia właśnie, no, które otaczają jakieś takie centrum kapitalistyczne, no, centrum miasta. Więc tutaj nie ma zgody wśród francuskiej lewicy. No, podałem ci dwa przykłady. Ludzie, no ja wtedy we Francji nie mieszkałem, Więc nie wiem, no, trudno mi się, no, bezpośrednim takim zapalnikiem to było tak, że najpierw było dwóch chłopaków, którzy tam uciekało przed policją i jeden z tych chłopaków, czy tam dwoje, oni schowali się w jakimś tam gdzie jest prąd, więc ich poraził prąd i umarli. Doszło do lokalnych protestów i te lokalne protesty jakoś uciekając przed policją schowały się w meczecie. Więc są jakby dwie wersje. No, pierwsza wersja jest taka, że po prostu no, z tego lokalnego protestu to się rozlało na całą Francję, bo po prostu te dzieci zostały pobite przez policję, więc to jest wersja jeden. A wersja numer dwa to, że to się rozlało na całą Francję, dlatego, bo oni zostali pobici koło meczetu, czy nawet w meczecie. No. I że to jest z kolei ta wersja taka, wiesz, nacjonalistyczna, taka, że to tak naprawdę nie był bunt przedmieść, tylko to był bunt Arabów, no, czy bunt muzułmanów.
Chociaż no, też tak jest, jak ludziom nie dasz, bo tu w Niemczech jest troszeczkę inaczej, jest na przykład z tymi Turkami, bo to są różne imigracje, nie można ich wrzucać do jednego worka, bo to wiesz, w Polsce to taka narracja jest zawsze, że ten ciemny beżowy to beżowy, muzułmani to, no wiadomo, imigracje są różne, na przykład ci Turcy, którzy tu żyją, oni się dobrze zintegrowali, to ci, co mają pracę i w miarę sobie tam zaspokajają swoje potrzeby i tak dalej, oni nie są religijni specjalnie. I to chyba wszędzie jest tak na świecie, że o ile się robisz bogaty, to tak przestajesz być religijny, nie?
No tak, nie, no, po prostu zmieniasz religię, twoją religią jest mamona, no.
Tak, i te przedmieścia, które tam, te arabskie właśnie przez tą politykę wobec nich francuską, która praktycznie nie istniała, raczej była do tworzenia tych gett i oni się zwracają ku temu islamowi właśnie dlatego, że nie mają no, jakichś innych perspektyw, nadziei tego, przychodzi w jakiś głupek i no to tak jak w Polsce, przecież najbiedniejsi, najmniej wykształceni to właśnie idą szukają nadziei w kościele i takim ryzyk może im powiedzieć, jak świat funkcjonuje. Ale właśnie a propos tego antymuzułmanizmu, nie wiem czy słyszałeś, ale niejaki Nigel Farage odszedł z partii swojej, bo tam ten jakiś powiedział, że za dużo jest antymuzułmanizmu. Także nawet takie rzeczy już
Nie, no
się
tak,
dzieją.
słyszałem, że to jest, no,
Ale
a to jest dość często, bo w polskiej polityce też jest kilku takich, co to właśnie zaczynało od jakiejś skrajności, jakiś Giertych czy ten Michał Kamiński, jakby tak te ultrasi, a teraz no to prezentują się jako tacy umiarkowani, znaczy
no
nawet ludzie
Giertych
przed.
tam nawet tam walczy z PiS-em przecież i w ogóle no taki jest teraz, wiesz, głos rozsądku. O ile
Nie, no ja
powiem.
wiem,
No,
no.
ale to abstrahując w ogóle. Także były najpierw były przedmieścia. Teraz wychodzą ludzie już nie tylko z przedmieść, chociaż właściwie no, to też są przedmieścia, bo przecież klasa ta, jakby to powiedzieć, ta klasa niższa, wyższa, czyli ci bogaci proletariusze i ta średnia niższa, która wyszła, bo to tak słyszałem, że większość właśnie to jest tak mniej więcej przekrój społeczny tych, co wychodzą. No i też mieszkają w przedmieścia, bo przecież z
Ale
centrum
nie, ale
zostali
czekaj,
im.
czekaj, 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 bo te protesty, które teraz we Francji są, to nie są protesty przedmieść.
No nie, no
To
właśnie ja
jest.
dochodzę, że też Francuzi ci tacy z tych klas pracujących lub posiadających, bo są working poor dużo jest takich, nie? Czyli tych pracujących
Ale
biedni.
czekaj, 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 bo mniej więcej geograficznie to wygląda tak, że masz miasto. Wokół miasta masz przedmieście i te przedmieścia to jest wszystko to, gdzie masz transport zbiorowy, którym możesz dojechać do miasta. Więc ja mieszkam właśnie na takich typowych przedmieściach, gdzie po prostu gdybym chciał, no to mógłbym za pośrednictwem czy autobusu, czy kolejki, no, się przemieszczać. Oczywiście, no, jest to wolniejsze niż samochód, gdyż no, mieszkam troszkę na zadupiu i musiałbym ten, ale ogólnie jest to możliwe. Ci ludzie, którzy wychodzą na ulicę, to oni nie mieszkają na przedmieściach, tylko oni mieszkają na wsiach. Oni mieszkają na wsiach, gdzie nie ma po prostu tego transportu zbiorowego. Nie ma transportu zbiorowego, bo albo tego transportu nigdy tam nie było, bo to były jakieś regiony słabo zaludnione, albo ten transport zbiorowy jeszcze niedawno temu był i on po prostu w ciągu ostatnich kilkunastu lat w ramach tych oszczędności neoliberalnych, no to jest kasowany i po
Ale
prostu
to nie jest
tak.
tak, że ci ludzie też zostali wypchnięci z tego miasta. Przecież Paryż już się nie stał miastem dla ludzi, tylko miastem dla jakichś bankierów i jakichś super bogatych ludzi. To samo, co
Nie,
się
no
stało
tak,
z Londynem, nie? Na przykład, czy.
tak. Więc jest taki prawicowiec we Francji, nazywa się Zemmour, taki faszyzujący troszkę. No to on z kolei ma taką koncepcję, że w dawnej Francji to po prostu było centrum i przedmieścia, i że biedni byli spychani na przedmieścia, a teraz biedni Francuzi uciekają z przedmieść, bo z kolei przedmieścia są imigranckie. No. Więc oni zamiast być w tych swoich naturalnym sąsiedztwie miasta, to przez to, że oni nie chcą tego imigranckiego syfu, no to muszą mieszkać te 50-100 kilometrów dalej od miasta, a to już powoduje, że te samochody, wiesz, no ale, więc to jest troszkę tak, że jak masz taki ruch, no po pierwsze spontaniczny, ogólnopolityczny, że są tam różne, to każdy tam widzi to, co chce zobaczyć, nie? Ten Zemmour to widzi tam jakiś taki protest białych przeciwko właśnie imigrantom. No, ja tam widzę protest właśnie biednych przeciwko bogatym. Ktoś tam jeszcze zobaczy, nie wiem, protest ludzi właśnie opowiadających się za tą taką prawdziwą, oddolną demokracją. Bo te na tych rondach, gdzie są blokowane te właśnie te blokady, no to tam mają normalnie takie swoje sejmiki, oni tam się zbierają, dyskutują, głosują, jakieś tam postulaty, jako taka, wiesz, no, taka forma demokracji bezpośredniej, taka odpowiedź na to takie, wiesz, no, tą sztywność i centralizację tej polityki francuskiej, że tam wybierasz tych deputowanych na ileś lat, którzy są oderwani od świata. Była taka dyskusja właśnie w telewizji, że jakaś deputowana z tej partii rządzącej, ona nawet nie wiedziała, wiesz, ile wynosi pensja minimalna. To gościu się wkurzył i wstał i wyszedł.
Tutaj
to jest...
pytanie od, tak może, żeby tą kondycję intelektualną naszego narodu, z którego pochodzimy. Tutaj pytanie na czacie jest pod tytułem, my tu rozmawiamy o rewolucji, co się dzieje na świecie. Pytanie jest, proszę mi wyjaśnić, jaką korzyść Ściapatych w Europie. Ja nie będę komentował, może nie odpowiadajmy, bo to... Czy to ma jakiś sens? No ale w każdym razie to, tak to ludzie niestety w Polsce widzą przez taką optykę. I trochę to jest smutne, nie? Bo jakżeby mieli w Polsce by się ludzie organizować, jeśli patrzą na takie...
Znaczy wiesz, no, mój komentarz do tego jest taki, że zakładam, że człowiek, który zadał to pytanie, no to głosował na PiS w poprzednich wyborach i on głosował na PiS, bo jemu się wydawało, że ten PiS... No to jest taka partia właśnie patriotyczna, która właśnie obieca tutaj zamknięcie granic. Nie rozumiejąc w ogóle jakby, no, że sprawa z tymi migrantami w Europie, to nie jest kwestia jakiejś tam dobrej czy złej woli polityków, którzy nagle zdradzili swoją ojczyznę, zrodzili swój kraj, tylko po prostu są to ludzie realizujący jakiś tam program społeczny, że po prostu brakuje rąk do pracy i wielki biznes mówi, potrzebujemy tanich pracowników. No i ten obecny rząd Morawieckiego, który doszedł do władzy właśnie na hasłach antyimigranckich, to jest rząd, który sprowadził, no, żaden poprzedni rząd w historii Polski nie sprowadził tylu migrantów, co Morawiecki. No, więc po pierwsze Ukraińcy, po drugie mamy migrantów z całego świata. Ostatnio się tutaj zafascynowano Filipińczykami jako właśnie ciapaci, ale katolicy. Więc to idealni po prostu migranci, ale sprowadzają z całego świata, także z tych wszystkich krajów muzułmańskich. Więc ja jestem ciekawy, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy kurwa wychodzą na marsze niepodległości i oni mówią, będziemy głosować na PiS, zatrzymamy nawałę muzułmańską w Europie, kiedy oni kurde
wstaną. Nie, to kiedy, teraz jest wielkie właśnie...
Właśnie przepraszamy, że głosowaliśmy na PiS, to nasza wina, że przez nas rządzi taki Morawiecki i nikt tu jeszcze tych ciapatych nie sprowadził, co właśnie człowiek, na którego my głosowaliśmy i wzywaliśmy, żeby głosować na PiS. No. Więc to jest kurwa twoja wina, człowieku, że głosowałeś na PiS. No.
No mówi, że nie głosował na PiS, ale pewnie na jakiś,
a na kogo głosował?
Pewnie na jakiś front narodowy czy coś innego.
Ale to zawsze jest tak, że ktoś tam jest radykalny, a jak tylko dochodzi do władzy, no to rozumie, że tam nagle ma do czynienia z lobbystami, ma do czynienia z Komisją Europejską, z bankami i oni mówią, na czym to polega. No.
O, czekaj, albo... przepraszam, bo tu jest takie, pojawiło się zdanie, zrównywanie hołoty bandyckiej z Bliskiego Wschodu lub Afryki z pracownikami z Ukrainy świadczy o małpiej kondycji umysłu komuchów.
Nie no, więc ja na pewno chciałbym jedno słowo pozytywne powiedzieć o pracownikach z Ukrainy. że ja mam kontakt z pracownikami z Ukrainy, którzy jeżdżą na polskimi ciężarówkami, bo są ciężarówki właśnie na polskich blachach, ale tam są Ukraińcy. Ja i ci wszyscy Ukraińcy, oni mówią po polsku. Może nie mówią, ale rozumieją, co ja do nich mówię. Więc człowiek, nie wiem, ile ci Ukraińcy w Polsce mieszkają, ale załóżmy rok, dwa i już normalnie rozumieją wszystko po polsku. Więc jeśli ja miałbym ich porównać do polskich migrantów, którzy są we Francji, którzy potrafią tu spędzić 10 lat na różnych budowach i oni nic po francusku nie rozumieją, to po prostu widzę, że, no, że ci Ukraińcy w stosunku do Polaków, no to jest jednak no, przepaść intelektualna. No, że ci, no, no, najgłupsi we Francji to są Polacy, no, którzy są w stanie tu spędzić dziesiątki lat i się nie nauczyć języka. No.
Pamiętam z Londynu, jak tam mieszkałem, to przecież największy problem Polaków był to, jak ci Anglicy tych ciapaków zatrudniają i tego, jak zawsze powiedziałem, no ty, ale oni przyjechali po pierwsze z kolonii dawniejszej brytyjskiej, a po drugie to oni rozmawiają po angielsku, nie tak jak ty. No ale my tu biali jesteśmy, a oni ciemni. Mówię, no czasem dla ludzi kolor skóry jest nie tyle problemem. No ale to czasem ciężko się, wiesz. Ale to jest chyba spowodowane tym, że Polska jest takim krajem, który trochę był, wiesz, jest homogeniczny, był zamknięty długie lata i po prostu wszelaka inność powoduje wrogość. I może to jest tym spowodowane trochę, no ale... Nie, ale okej. Okay. Dobra, no i teraz, bo to rozmontowywanie tego socjalu we Francji to już od dłuższego czasu trwa, nie? To chyba pierwszy, który tym się zajmował, to był Chirac, który zaczął to w państwo dobrobytu rozmontowywać.
Znaczy nie, to wiesz, to już Mitterrand zaczął te reformy neoliberalne. Więc to jest śmieszne, że jest taki paradoks, że Mitterrand doszedł do władzy i on właśnie w pierwszym rządzie Mitterranda to byli komuniści, a po dwóch latach, czyli to on doszedł do władzy w 81 roku, a po dwóch latach, w 83 roku, no to Mitterrand jakby zmienił zdanie i nagle stał się takim, wiesz, ostrym neoliberałem. I cały ten, wiesz, traktat z Maastricht, który w końcu, wiesz, zakłada wszystkie te oszczędności budżetowe, ten takie, no, ten rygor 3%, żeby właśnie ten, no to ojcami tego jest Mitterrand i Kohl. Więc gościu, który niby robi za socjalistę, za jakiegoś lewaka, jest autorem właśnie tej Unii Europejskiej, no, która jest takim strażnikiem neoliberalizmu w Europie i takim batem, no, że wszystkie te kraje mogą tam sobie wybierać rządy i te rządy mogą tam decydować o 50 różnych rzeczach, ale jest kilka rzeczy, co do których nie mogą się wtrącać, więc nie mogą się wtrącać co do niezależności tam banku centralnego, co do tych wszystkich spraw ekonomicznych, oczywiście zero jakiegoś tam możliwości tam no, kontrolowania własnej gospodarki, że to wszystko...
No właśnie, to tak ten przepis, co mamy w Konstytucji, że państwo nie może pożyczać z banku centralnego pieniędzy, to jest napisany, to MFW w ogóle, to szczerze, chyba żeby to było wszędzie napisane, no to jest przepis, który ma pompować pieniądze do banków prywatnych i tyle i nic innego. To chyba z tym się zgodzimy. I to był przepis, który w ogóle udał w niewolę wszystkie rządy do bankierów.
No wiesz, no, ja do tego podchodzę jakby no, dialektycznie, no bo z jednej strony, jeśli ja miałbym oceniać no, trwałość systemu kapitalistycznego i jego kondycję, no to wydaje mi się, że z punktu widzenia systemu kapitalistycznego, keynesizm i te wszystkie właśnie cały ten socjal, no to służy kapitalizmowi, że tam, gdzie jest duża ingerencja państwa, tam, gdzie właśnie no, ci biedni nie wychodzą na ulicę, bo są głodni, tylko dostają dobrą pensję, są w stanie za tą dobrą pensję dużo rzeczy kupić, no to napędza rynek. No. I to jako tako dobrze funkcjonowało w Europie przez 30 lat po II wojnie światowej. Tylko, że to, co jest dobre dla kapitalizmu, jest złe dla rewolucji. Więc to, co się dzieje właśnie w Europie Zachodniej właśnie od czasów tej kontrrewolucji neoliberalnej, to jest złe dla kapitalizmu, no bo te wszystkie nagle kraje kapitalistyczne no, są pochłonięte w kryzysy, to jest złe dla ludzi,
Ale to jest bardzo dobre dla rewolucji, że teraz dopiero właśnie, no pierwszy raz w moim życiu, no to w takich krajach właśnie, no jednym z najbogatszych krajów na świecie, no to okazało się, że to nie jest jakaś propaganda komunistyczna, tylko że to jest prawda, że ludzie po prostu mogą w bardzo bogatym kraju mieć problemy z tym, żeby przeżyć, no bo po prostu tak wysokie są opłaty, a tak niskie zarobki, że po prostu oni zmuszeni są do tego, żeby walczyć o swoje i ta walka może powodować rannych, może powodować zabitych, a ich to nie powstrzymuje. No. Więc dla rewolucji cały ten neoliberalizm jest zajebisty. No. Ja mogę tutaj podziękować Margaret Thatcher, Reaganowi, Morawieckiemu, tam Macronowi, bo oni wszyscy no, to przygotowują rewolucję. No.
No właśnie, i Francja, która wyszła na ulicę, bo mówisz o pracujących biednych, których jest coraz więcej, nie, na świecie. Przypomnijmy, że 30% chyba pracujących w Stanach Zjednoczonych pobiera food stampsy, czyli pomoc żywnościową od państwa. To jest trochę tak, że się wszyscy podatnicy rzucają na kupę, żeby zasponsorować panu Bezosowi pracowników, żeby mu z głodu nie umarli. To coś w tym stylu, tak?
Czekaj, bo to w tym temacie, to we Francji jest coś takiego, co się nazywa Resto de Coeur. No i to jest coś takiego jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tylko dużo większe. Więc tutaj chodzi o to, że tam no, jest to taka duża sieć, która no, zajmuje się pobieraniem żarcia od supermarketów, właśnie tego żarcia przeterminowanego, które następnie rozdaje biednym, tam mają swoje magazyny i tak dalej. Tam też są różni artyści w to zaangażowani, tam regularnie są jakieś koncerty i tak dalej. Resto de Coeur, czyli taka restauracja od serca, bo Coeur to jest serce. No to tam te liczby ludzi, którzy to korzystają, to w milionach, no i to codziennie. Codziennie ludzie po prostu, no, że idziesz sobie do supermarketu, widzisz sobie tam jakieś, nie wiem, pomidory czy coś, to weźmiesz najlepszy. Te, które zostaną, tam już wiesz, przemacane, troszkę przegniłe czy coś, to one później trafiają do takich skrzynek. No i to wiesz, następnego dnia to trafia do biednych Francuzów i oni to jedzą.
No my, Polska też jest wielkim beneficjentem banków żywności, przecież unijnej pomocy żywnościowej, tak żebyście ci, co mieszkają w Polsce, myślą, że teraz jest tak dobrze i tak dalej, ale to, tak, Polska dostaje unijną pomoc żywnościową i są ludzie, których trzeba dokarmiać z pieniędzy podatkowych i to niektórzy ludzie korzystający z tej pomocy są pracujący, także problemem Zachodu są właśnie ci biedni pracujący. Nie wiem, czy wiesz, ale w Niemczech mamy takie dosyć niskie bezrobocie, chyba tam na poziomie 3%, coś takiego. Najniższy od nie wiadomo kiedy, no ale to jest wina, zasługa Merkelowej w ten sposób, że zmusza ludzi do podejmowania czegoś, co się nazywa mini-job. Jak masz mini-job, no to już możesz, jesteś wykreślany z rejestrów, a mini-job to jest po prostu praca, której pracujesz chyba 10 godzin w tygodniu, czy coś takiego.
Nie, no ja wiem.
450 euro na miesiąc dostajesz i wtedy już ze statystyk wylatujesz, już nie jesteś bezrobotny, wszystko jest pięknie i cudownie. I teraz
wiesz, jak... Więc właśnie, czekaj, to ci przerwę przez na chwilę, no. Więc w tym kontekście to jest, w tej chwili brakuje nam tego, co istniało w czasach międzynarodówki komunistycznej. Czyli kiedy istniał silny ruch robotniczy, który miał swoje zaplecze kadrowe i miał swoje zaplecze intelektualne i te zaplecze intelektualne było w stanie także odpowiedzieć intelektualnie na różne kłamstwa propagandowe, bo na przykład jak się podstawia, mówi o 3% bezrobocia w Niemczech, to takie zaplecze intelektualne powinno być od tego, żeby zbadać, ile ludzi w Niemczech jest zatrudnionych na pełen etat. A wszystkich tych, co nie są zatrudnieni na pełen etat, doliczyć do tego grona bezrobotnych i wtedy to już nie masz 3%, a 15 albo 20 i to są zupełnie inne liczby. No, no ale niestety no, w tej chwili jesteśmy całkowicie rozbrojeni i zmuszeni właściwie do korzystania z tych danych serwowanych przez burżuazję, a one są takie, wiesz, no, pokazują ci 3% bezrobocia, a mówią, o Jezu, jak super, jak fajnie, no. To po prostu nic, tylko się cieszyć, że to najlepszy możliwy system. No, no.
To
tylko ja tam słyszałem, że tam
Tak, a czasem mini jobu, jak chodzę tutaj po ulicach, to 90% sklepów i w ogóle wszystkich sprzątających i tak dalej, tych, co kiedyś byli zatrudnieni na pełen etat. No teraz wiesz, to trochę tam pod stołem oczywiście dostają, ale wszędzie wisi, jest wszystko na zatrudnie na mini job, na mini job, na mini job. No tego się zrobiło zatrzęsienie i to jest jak Niemcy zwalczyły bezrobocie i też stworzyły setki tysięcy pracujących biednych. No ale mówię, Niemcy to nie mają takiej tradycji rewolucyjnej, jak Francuzi. No bo jednak Francuzi to mają tą tradycję, że jak się dzieje źle, to wychodzą na ulicę po prostu.
Nie, ale to wiesz, to nie jest kwestia tradycji, to jest po prostu... Znaczy, tradycji być może też, ale jeszcze o tych mini jobach chciałbym powiedzieć. Tutaj jest bardzo ważne przeanalizowanie doświadczenia naszego pokolenia. Z punktu widzenia jakiejś takiej właśnie tej inżynierii społecznej Unii Europejskiej, jak ona sobie zaplanowała rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej i po co im to w ogóle było? I jeśli my przeanalizujemy sobie rynek pracy w Europie Zachodniej przed rokiem 2004 i po roku 2004, to my widzimy, że takie zjawiska, które istniały być może wtedy już na rynku pracy w Europie Zachodniej, ale miały charakter marginalny, to w momencie pojawienia się a. milionów ludzi z Europy Wschodniej, b. różnych firm z Europy Wschodniej, które działają na tym rynku zachodnim, no to wszystko przyspieszyło psucie tego rynku pracy na zachodzie.
W Anglii masz na przykład te zero hours, nie? I też jesteś, jak podpiszesz zero hours kontrakt, to już nie jesteś bezrobotny z tym, że masz zagwarantowane dokładnie 0 godzin w miesiącu, czyli możesz przepracować zero, a możesz przepracować 100, no nie wiadomo, nie? Ale masz kontrakt do pracy i to jest piękne. Ty, a w ogóle ktoś powiedział na czacie, wiesz, jak chcesz to wejdź w ogóle na czat, napisał, że ta para działa na zamówienie polityczne, podobno działamy. Jakiegoś spisku komunistycznego, nie wiem. Nie, chłopaki, my tak jesteśmy bardzo spontanicznie tutaj na antenie. Dzisiaj w ogóle.
Ja chętnie byłbym częścią jakiegoś spisku. No. Jeśli ktoś planuje jakiś spisek komunistyczny, to niech się do mnie zgłosi. No. To razem pospiskujemy.
Może Żydzi się do ciebie zgłoszą, bo oni spisują najwięcej, podobno. Za wszystkim stoją.
Ile osób jest na tym czacie?
A nie wiem, niedużo teraz chyba. Słucha nas trochę, ale na czacie jest jakieś 14, z tego co widzę, niedużo. Bo ludzie w piątek to wiesz, zazwyczaj ja tak się przyniosłem na piątek, bo po prostu w środę nie mam czasu już. I tak wiesz, ludzie jak słuchają, to zazwyczaj coś tam robią pomiędzy to. Nie czatują, ale jest trochę i tak widzę, że zostaliśmy wyzwani, że jesteśmy na jakimś zamówieniu politycznym. Że same...
Chociaż... Ale to jest bardzo ciekawe, że jakby to, że właściwie cała polska scena polityczna jest na zamówieniu politycznym Amerykanów albo ludzi z Europy Zachodniej, to nawet nie jest powód do wstydu. To jest po prostu normalna rzecz, że człowiek w swoim CV mówi, no ja tutaj właśnie studiowałem, nie wiem, w Waszyngtonie albo w Londynie, albo ten i że pracowałem dla tej czy innej komisji, czy fundacji, czy coś tam. I tutaj mam wstydu. Albo że mielibyśmy przeanalizować finanse tych wszystkich, nie wiem, takiego Ryśka Petru, no. Albo Macrona.
W ogóle słyszałem o nowym dziale gospodarki, to tak w ogóle abstrahując, już różne dziwne rzeczy, tam nie wiem, prawnicy są, po to się tworzy prawo, żeby prawnicy mieli pracę i tak dalej, wiadomo, po to się tworzy skomplikowane, ale teraz zauważyłem, że są firmy profesjonalnie piszące CV. I one nie są skierowane do ludzi takich, wiesz, co tam sprzątają, czy jeżdżą wózkiem, bo wiadomo, oni CV raczej nie potrzebują, są skierowane do, wiesz, zrobimy z ciebie dyrektora, czy tam twoją ścieżkę kariery, to ja ci powiem, że jeśli facet, który chce zostać dyrektorem, musi mieć napisane CV przez firmę, to on chyba jest jakimś wtórnym analfabetą, no ale to już nawet takie się działy, gospodarki tworzą, że muszą ci CV napisać. Profesjonaliści, to chyba dlatego, że HR-y powstał jako dział też wydumany jakiejś tam gospodarki, który czyta tylko, nie wiem, to powoli dla mnie się staje coraz bardziej abstrakcyjne, te działy gospodarki. Nie wiem, jak ty to widzisz.
To jest jakaś tam, No tutaj mamy taki problem no tego taki troszkę sztuczności polskiego systemu kapitalistycznego, że taka normalna ewolucja systemu kapitalistycznego jest taka, że po prostu no, jest sobie jakaś tam jakaś mała firma, która rywalizuje z małymi innymi firmami i w pewnym momencie po prostu jedna mała firma wchłania wszystkie pozostałe firmy, powstaje monopol, także następuje proces koncentracji, także tych indywidualnych kapitalistów jest coraz mniej, następuje proletaryzacja, więc mamy coraz mniej burżujów, coraz więcej ludzi, którzy no, nie są burżujami i pojawia się jakaś taka no, warstwa ludzi pośrednich, którzy właśnie no, tam chcą pracować właśnie cały czas dobrze zarabiać, ale już nie jako właściciele środków produkcji, tylko właśnie jako ta kadra zarządzająca. Problem jest taki, no, że jest tam jakiś no, po prostu liczba tej kadry zarządzającej jest sam burżuj nie jest zainteresowany posiadaniem wielkiej kadry zarządzającej. No bo z punktu widzenia burżuja, no to im więcej kadry zarządzającej, tym więcej to kosztuje, więc firma jest mniej rentowna, zwłaszcza, że taki członek kadry zarządzającej, taki menadżer, to on się nie zadowoli pensją byle robotnika. On to chce mieć pensję tam, nie wiem, 10 razy większą, 100 razy większą. Tam jest, załóżmy, jest afera takiego szefa Renault, który jest tam, wiesz, jest koncern Renault połączony z Nissanem i on został aresztowany w Japonii pod zarzutem, że tam wyłudził 32 miliony euro. Wiesz, we Francji nigdy
nie... Ale Francuz czy Japończyk?
Francuz? Nie. On jakiś taki kosmopolita, tam troszkę chyba Brazylijczyk czy coś tam, ale ogólnie on...
Ale nie
najpierw...
Japończyk.
Tak, ale był szefem Renault, a później w ramach fuzji stał się szefem tego wszystkiego. Jego w Japonii aresztowali, bo we Francji to by go nigdy nie aresztowali. Wiesz? We Francji to nigdy bogatych nie aresztują. A tutaj przycisnęli go w Japonii i gościu, wiesz, nakradł się tam na właśnie te 32 miliony euro, a równocześnie tutaj we Francji w tych fabrykach Renault, no to tam oszczędza strasznie, wiesz, na tych pracownikach czy coś tam. No w każdym razie no, z punktu widzenia takiego kapitalisty, który jest, czy tam akcjonariuszy, którzy zarządzają całym tym interesem, no to kto jest im potrzebny do produkcji? No są im potrzebni robotnicy. No i bo ci przynajmniej, wiesz, można ich zdusić, można dać im niską pensję, a oni będą wytwarzać jakieś, wiesz, no, są rentowni. A taka kadra zarządzająca to są pasożyty. No i tam w latach 90., jak właśnie powstawał ten polski kapitalizm, no to wszystkim obiecano, że mogą zostać menadżerami, więc powstało mnóstwo tych szkół właśnie menadżerskich. Każdy myślał, że po prostu bycie menadżerem, że to po prostu skończysz studia, aha, i tak jak w PRL-u, że w PRL-u skończysz takie i takie studia, to ci muszą zapewnić taką i taką pracę, to oni zwalczali PRL, ale przejęli tą mentalność PRL-u, że skończą studia menadżerskie, to koniecznie muszą zostać menadżerem. No i efekt pojawił się taki, że Polska stała się no, potentatem bezrobotnych menadżerów, bo po prostu rynek nie potrzebuje tylu menadżerów. No. I cały to ten trend tworzenia tych właśnie, żeby każdy tworzył własną firmę, jest w ramach takiego rozpieprzania dużych firm. Bo jak masz małą firmę, no to taki człowiek, taki Janusz biznesu, to on sam sobie jest szefem, sam sobie jest kadrą zarządzającą, więc ty nie musisz go opłacać A jako pracownika, B jako kadrę zarządzającą, bo on jakby równocześnie pełni pracę jednego i drugiego i on też może pracować dwa razy dłużej niż trzeba. Taki Janusz biznesu, to Polski, to może, wiesz, wstawać o 4 rano, pracować do 22 i 7 dni w tygodniu.
No, ale to też jest związane trochę z outsourcowaniem i przez to rozbijaniem wielkich zakładów, gdzie są dużo ludzi, mogą protestować, ale mamy słuchacza na antenie, tam jesteś.
Tak, manager z tej strony i powiem wam, że byłem dzisiaj w pośredniaku, więc jakby się wpisałem w to, co przed chwilą było mówione, bezrobotny tak? Lubię to określenie w polskiej wersji, właśnie water closet manager na przykład, nie? Także, czyli babcia klozetowa. Ja wam powiem, że tak, ja tak naprawdę to nie rozumiem za bardzo tego, o co to ci Francuzi tam protestują, a też rzeczywiście w Polsce nie ma za wiele informacji na ten temat. Ja w necie wyszperałem tylko coś, co właściwie brzmiałoby jak coś w rodzaju, że w Paryżu trwa wojna domowa. Nie wiem, czy to jest właściwe określenie, czy ja to dobrze zrozumiałem.
No nie no, żeby była wojna domowa, to muszą być dwie siły, które są zorganizowane do tej wojny. Na pewno państwo burżuazyjne Macrona jest zorganizowane, posiada własną armię, a jeśli chodzi o żółte kamizelki, no to one mają program, mają poparcie społeczeństwa, ale nie są zorganizowani. Więc oni po prostu, no tak jak ten protest się szybko rozlał i miał swoje sukcesy, to być może jesteśmy świadkami jego zmierzchu, bo ja jestem komunistą, który wywodzi się z takiej szkoły leninowskiej i który mówi, że po prostu jest wiele różnych, w historii ludzkości było wiele różnych protestów społecznych, często spontanicznych, oddolnych, które prędzej czy później zawsze są krwawo tłumione. Że najprawdopodobniej taki sam los będzie jakby tych żółtych kamizelek. No, mogą wyjść na ulicę, mogą trochę podymić, ale rewolucja, w ogóle podjęcie wojny domowej to jest wtedy, kiedy są ludzie, którzy mają program zdobycia władzy. No, wśród żółtych kamizelek nie ma póki co tego postulatu zdobyć władzę. Jest postulat odsunięcia Macrona. Tylko ludzie, kiedy im zadają pytania, no dobra, ale odsuniemy Macrona i co dalej? No bo przy obecnym systemie, no to po prostu odsunie się jedną marionetkę banku, no i na jej miejsce przyjdzie inna marionetka banku, no bo po prostu tak wygląda kampania wyborcza w krajach kapitalistycznych, że żeby ją wygrać, trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć kasę na billboardy, na reklamy, na to wszystko, a kasę mają tylko ludzie, którzy są popierani przez banki, no. Taki człowiek jak ja 20 lat próbuje stworzyć partię i nic mu się nie udaje. Taki Rysiek Petru pójdzie do kilku banków, dostaje wielką kasę i partię stworzy w 3 tygodnie, no albo taki Palikot.
Ale to jest akurat, wiesz, zgrane, tutaj się nie oszukujmy, to jest agent bezpieki, więc tutaj absolutnie się nie porównujmy, bo to człowiek, którego promuje się w ciągu 2 tygodni, pompuje się na wszystkich mediach możliwych. Niezależnie od tego, jak się mówi, ale się mówi, tak, na takiej zasadzie. Ja natomiast, jeżeli chodzi o te protesty, w ogóle jeśli chodzi o jakiekolwiek protesty, to mam zawsze taką prostą miarkę tych takich spontanicznych. Jeżeli widzę, że po prostu te protesty nie prowadzą do tego, że nie tam ginie jakiś chłopak czy ktoś tam, tylko nie ginie kilku polityków, to znaczy, że jest to po prostu zorganizowany jakiś zamach polityczny i ci ludzie nie wiedzą właściwie tak naprawdę, o co chodzi, a są tylko używani jako narzędzie do usunięcia kogoś od władzy, być może właśnie tego Macrona całego. No takie po prostu mam, taką mam miarę, którą przykładam do tego typu
protestu. Nie no, ten scenariusz na pewno jest prawdziwy w przypadku Ukrainy, no że tam była jakby sprawa oczywista, że wybuch że w momencie rozpoczęcia demonstracji na Majdanie od razu pojawiły się tam stacje telewizyjne z całego świata zachodniego i na żywo właściwie nadawały, co tam się dzieje. Zaczęli się tam pojawiać różni politycy ze świata zachodniego, także z politykami polskimi, no ale polityków polskich to może mieć w dupie, no ale jak tam pojawia się, załóżmy, senator McCain, to sprawia, że taki Janukowicz nie wie, jak się zachować, bo wiadomo, że jeśli on tknie amerykańskiego senatora, to jest wyrok śmierci, więc a taki amerykański senator może sobie wejść na trybunę, zdeptać go, powiedzieć co chce czy coś, no i jakby, a później już po tym całym puczu, ujawniono, ile to mniej więcej kosztowała operacja Majdan, więc tam to była jakby sprawa jasna, Amerykanie chcieli mieć swoją bazę wojskową na Krymie, chcieli wciągnąć Ukrainę w swoją strefę wpływów, no i w tym celu jakby zorganizowali pucz i tak dalej. W przypadku żółtych kamizelek, to pojawiały się w mediach informacje, albo że to jest Putin, który chce zdestabilizować Unię Europejską, albo że to jest Trump, który chce ukarać Macrona, bo Macron tutaj chce być niezależny od Ameryki. Tylko brakuje tego elementu, tej aktywności polityków z tamtych krajów, no, że jak była, jak ja mówię, że Majdan był finansowany przez Zachód, no to jednym z dowodów na to było to, że po prostu politycy zachodni tam jeździli na ten Majdan i to popierali. Ja nie widzę, żeby tutaj jacyś amerykańscy politycy czy jacyś rosyjscy politycy przyjeżdżali do Francji i brali udział w tych blokadach dróg. No. Jest Russia Today, która relacjonuje to i mogę powiedzieć, że jestem w tej chwili abonentem kanału na YouTube Russia Today France. No i jednego dnia patrzę, tam było 309 tysięcy abonentów. Dzień później, kiedy były takie wielkie zadymy, patrzę 317 tysięcy. W ciągu jednego dnia mają 8 tysięcy nowych subskrybentów. Po prostu jako jedyna telewizja, która no, jest tam na miejscu i nadaje wszystko na żywo. No. Bo to na przykład telewizje burżuazyjne francuskie, to jeśli tam wejdzie BFM TV, taka główna stacja francuska, no to jej dziennikarz od razu no, dostaje po mordzie. No. Tam wielokrotnie już właśnie były pobicia tych dziennikarzy. Zresztą w Polsce też tam ten TVN24 to został spalony wóz na Marszu Niepodległości. I po prostu jest kilka takich mediów, które są nienawidzone przez lud. W Polsce to jest pewnie TVN i Wyborcza, a w tym... A we Francji to jest BFM TV. Więc ich nie wpuszczają, ale wpuszczają wszystkie telewizje zagraniczne, jakieś tam libańskie.
Halo, halo?
Czekajcie, ja tu mam jakiś telefon, ale... O Boże, chyba muszę odebrać. Jak się na chwilę rozłączę, zaraz wrócę
dobrze,
do was.
Dobrze, dobrze. No, zostajemy tam sami, ale... Tak, no w Polsce chyba nie stać nas za bardzo, nie? Na protesty.
No właśnie, ludzie... ja jestem troszkę zdziwiony tymi protestami, szczerze mówiąc, bo tam jakiś socjal jednak w tej Francji jest i to dosyć wysoki. A mówiliście tak o tym obcinaniu tego socjalu, to ja wam powiem, jak w Polsce to wygląda.
To nie, tam nie, to nie jest obcinanie socjalu tyle, to jest zwiększanie, jakby to ci powiedzieć, większość ludzi, którzy we Francji protestowała wcześniej, protesty studentów i tak dalej, to jest nie tyle związane ze socjalem, ale są rzeczy takie pod tytułem jak wprowadzanie odpłatności za studia, wprowadzanie, upowszechnianie umów śmieciowych, zrywanie z umowami o pracę i tak dalej, czyli po prostu papieryzacja ludzi pracujących. I
rozumiem, czyli po prostu przechodzimy na własne firmy, przechodzimy na własne zlecenia. Ja się tutaj zaskoczę pewnie, ale w polskim pośredniaku, jeśli jesteś zarejestrowany, to wystarczy, że wystawisz umowę zlecenie lub umowę o dzieło, żeby ci, że tak powiem, twoją bezrobotność zawiesili nawet jedną. Tak? Także tak to wygląda wręcz. A powiem jeszcze, że wpadli na genialny pomysł. Znaczy tak mi się wydaje, bo to czuję w tym pewien spisek. Otóż od nowego roku znika w ogóle coś takiego jak jakieś kategoryzowanie osób bezrobotnych. I z pośredniakami w Polsce będzie podpisany kontrakt, który będzie mówił o tym, że jeżeli tobie zaproponują pracę, a jeżeli jej odmówisz, to może być to praca za dowolne pieniądze, w dowolnych praktycznie ramach jak gdyby zawodowych, no to z automatu ci odbiorą jedyny socjal, który jest dla osób bezrobotnych w Polsce, czyli opiekę zdrowotną. Czyli wracamy do Stanów Zjednoczonych sprzed no kogo? Obamy, tak? Mniej więcej w Polsce.
No wiadomo, że jak jesteś bezrobotny, to biedny, to ci najmniej potrzebna opieka zdrowotna, nie? To jesteś najbogatszy, możesz sobie zapłacić za wszystko, nie? Ale nie, to też podobnie to jest w Niemczech, tylko jak mówię, no Niemcy są, jakby to powiedzieć, mało tacy mobilni, jeśli chodzi o protestowanie. No oni strajkują, ale to jest w ramach jakiejś tam... A czekaj, dodam towarzysza, bo się tu, że tak powiem, ten nowy Skype słabo ogarnia. W każdym razie Niemcy wychodzą, ale w ramach takich wielkich zakładów pracy. No, ale też jest coś takiego, że... Też jest coś takiego, że musisz podjąć każdą zaproponowaną pracę, inaczej nie są tacy brutalni, żeby ci zabrać po prostu możliwość leczenia się, ale też tracisz wszelaką tam opiekę urzędów pracy i tak dalej, i tak dalej.
To jest to bardzo ciekawy temat dla mnie, szczerze wam powiem, ponieważ zacząłem śledzić to, ponieważ no jak mówię, bezpośrednio mnie to dotyczy również i ja po prostu zacząłem śledzić, jak to wygląda od strony prawnej w Polsce, jak i na podstawie podpisanych traktatów, czyli traktatu praw człowieka, tak, i konstytucji. I okazuje się, że urząd robi to całkowicie bezprawnie. Robi to całkowicie bezprawnie. Zarówno konstytucja, jak i traktat praw człowieka podpisana przez Polskę zabrania takich traktatów. Ciekawe, ciekawe.
Michale, coś strasznie ci mikrofon, nie wiem, co tam się dzieje.
Czy to może ja coś tam...
Zejdź trochę z poziomem niżej, albo oddal się, bo strasznie buczysz.
Teraz lepiej?
Teraz lepiej. No, a co sądzisz właśnie, czy we Francji też takie, że jak jesteś bezrobotny, dostaniesz propozycję pracy i musisz podjąć, albo zabiorą ci możliwość leczenia się nawet.
No ja jestem frajerem, który od momentu przyjazdu do Francji jeszcze nigdy nie był na bezrobociu. Od roku próbuję iść na bezrobocie. I wtedy dopiero sobie uświadomiłem, że żeby iść na bezrobocie, to ja muszę być zwolniony, a nie chcą mnie zwolnić. Więc to jest tak mniej więcej, wiesz, że najpierw chciałem być zwolniony, później chwilę popracowałem, później tam poprawiła się atmosfera, tam dali mi podwyżkę, więc przez kilka miesięcy nie chciało mi się odchodzić na bezrobocie i później znowu się wkurzyłem, znowu chciałem odejść. Teraz znowu mam wtedy właśnie listopad, grudzień właśnie takiego ożywienia, że trochę kasy można zgarnąć, a w styczniu lub w lutym znowu będę chciał iść na bezrobocie, więc to jest takie ciągle, wiesz, no, tylko że ja się nie mogę zwolnić, no oni mnie muszą zwolnić.
No, no tak zawsze jest, ale ten właśnie a propos przekroju tych ludzi, co protestują, bo tu się pojawiły takie głosy, bo to jest większość ludzi, którzy pracują, nie? To nie jest tak, że wyszli bezrobotni na ulicę, tylko biedni pracujący właśnie, którym się coraz gorzej prowadzi. I ja słyszałem, że z powodu tego, że właściwie to wybuchło dlatego, że Macron chciał jakiś tam podatek ekologiczny taki podnieść ceny paliwa. Że ci Francuzi wyszli na ulicę, bo chcą mniej komunizmu we Francji, mniej podatków, więcej wolności gospodarczej i takie no dziwne głosy się pojawiły.
Nie. Więc to jest to całkowita bzdura, bo w tej chwili jakby ta sprawa podatku ekologicznego już została rozwiązana, bo rząd się z tego wycofał. A ludzie cały czas protestują nie przeciwko podatkom, ale o podatek. Ludzie walczą o przywrócenie ISF-u. ISF to jest podatek, który się nazywa Impôt sur la fortune, czyli podatek od bogatych. I to jest podatek, który był bardzo, bardzo sensowny, bo płacili go zarówno bogaci Francuzi, jak i bogaci ludzie spoza Francji, którzy we Francji mieli swoje tutaj jakieś pałace, winnice, czy po prostu swoje interesy. Więc przez kilkadziesiąt lat był taki układ, że wszyscy ci burżuje, ale ludzie, którzy nie płacą podatku od dochodu, tylko ludzie, którzy po prostu nie prowadzą, mogą nawet nie prowadzić żadnej działalności produkcyjnej i mogą wykazywać 0%, 0 złotych czy tam 0 euro dochodu, ale po prostu mają majątek i oni od tego majątku płacą podatek. I to jest w tej chwili główny postulat żółtych kamizelek, przywrócić ISF, bo to było 10 miliardów euro rocznie. No
w Polsce się o tym nie mówi, właśnie się tylko rzuca tak, to, że wyszli wiesz, ludzie przeciwko podatkom i przeciwko socjalizmowi na ulicę.
Tak, no więc właśnie wiesz, ludzie walczą, bo Macron to rozegrał wyjątkowo idiotycznie, bo mniej więcej na przełomie dwóch tygodni on wprowadził równocześnie, zlikwidował ISF, czyli zrobił dobrze dla bogatych, a równocześnie zlikwidował jedną rzecz dla emerytów, czyli tutaj dał 10 miliardów dla bogatym i zabrał 4 miliardy emerytom. No to kurde, ludzi wkurzają takie rzeczy. No.
No i widzisz, jaka jest propaganda w tą drugą stronę, nie? Bo we Francji w ogóle na każdym urzędzie masz to égalité, nie? Wypisane. To jest ta tradycja.
No tak. To jest égalité, no, że tak jak wcześniej, wiesz, miałeś społeczeństwo stanowe, w którym było zapisane po prostu prawnie, że nie ma égalité. Czyli po prostu jest różnica w prawie między... Inaczej jest rządzony szlachcic, inaczej jest rządzony chłop. Po prostu ten. No to, ale to nie jest klasowe egalite. Tutaj tej, tu nikt nie postulował nigdy, wiesz, tej równości ekonomicznej. No. Równość ekonomiczną, no to postulują komuniści i to był ten postulat komuny paryskiej, żeby właśnie to egalite, które nic nie znaczy, czyli równość wobec prawa, zrobić tego właśnie z równość ekonomiczną.
No z tym, że ta równość wobec prawa też już powoli nie istnieje przecież we Francji.
Nie, no tak, tak, ale wiesz, no, Francuzi są mistrzem świata, jeśli chodzi o hipokryzję. No. Od strony rzeczy napisanych na papierze, to Francja to jest piękny kraj, to jest wszystko, kurde, wiesz, no w ogóle język Francuzów, tak jak wiesz, tych wszystkich menadżerów, Boże, jacy oni są mili, wiesz, oni wszyscy, wszystkich lubią, wszystkich kochają, to jak ci menadżerowie, wiesz, tam gdzie ja pracuję, to jest kilka procent Francuzów, to są sami menadżerowie, cała reszta, tak wiesz, ludzi to są emigranci, ale oni wszyscy, wobec wszystkich tych emigrantów są mili. To zawsze jak przyjdzie jakiś menadżer, on się uśmiechnie, on się zapyta, co u ciebie słychać i tak dalej, i tak dalej. Więc od tej strony takiej właśnie, wiesz, tych gestów, to nie jest Polska. W Polsce to jak, wiesz, szef cię nie lubi, to on ci podejdzie, spojrzy ci w oczy i powie, weź się, kurwo, weź do roboty, no. A tutaj we Francji to wiesz, to będą używać miłych słówek, tylko oni ci zakulisowo po prostu wyruchają. Znaczy, zakulisowo.
W Polsce jest stosowana inna technika, stara, dobra technika z czasów obozów koncentracyjnych, to znaczy jest firma, powiedzmy, jakaś tam sobie duża, no jest wynajmowany jeden taki kap pośród Polaków, który ma spłacony lepiej, a całą resztę trzyma za mordę i tak to się odbywa.
No tak, tak. A tutaj we Francji, no to oni właśnie, tylko że to jest właśnie, jest cały ten kontekst rasistowski, no, że po prostu, no człowiek, który wejdzie już do, bo ja w chłodni pracuję, wejdzie tam, to od razu widzi jakąś taką dziwną sytuację. No. Wejdzie do samej chłodni, no to widzi, że tam prawie sami czarni, wejdzie później do biura, sami biali. No. Więc to no, od razu to się kojarzy z jakimś apartheidem, czy chociażby z jakąś tam dawną plantacją francuską gdzieś w Antylach. No ale no, od strony jakiejś takiej, no to tam jest egalite, wszyscy są równi, wszyscy tego. I oni, i tam najlepsze jest to, że no, wszędzie są wywieszone jakieś plakaty, jakieś tam kawałki, jakieś wycinki z kodeksu pracy, o tym, że moja firma respektuje tutaj właśnie równość, że nie można kogoś człowieka obrażać ze względu na narodowość, na rasę, na poglądy religijne i inne takie pierdu, a kiedy przychodzi co do czego, no to te warunki pracy u mnie, no to jest taka, wiesz, zakamuflowana forma rasizmu. No. Wiadomo, że zawsze biały Francuz, no... Że jego zdanie liczy więcej waży, no, niż zdanie jakiegoś Murzyna. No.
Czekaj, towarzyszu, jest taka ten, bo tu padło, że masz za złe, że ludzie bez kompetencji pracują na chłodni, a ci z wykształceniem w biurach. I to też tak nie jest, bo chciałem zauważyć tutaj, drogi słuchaczu, wodzu, że ci, co mają kompetencje, to często też pracują na chłodni, a ci bez kompetencji w biurach, co zresztą można w wielu miejscach zauważyć. Nie, kapitalizm nie promuje wcale kompetencji, to jest wierutna bzdura.
Nie, to u mnie to jest zupełnie na odwrót. U mnie to jest tak, że po prostu człowiek, który jest synalkiem jakiegoś francuskiego burżuja, no ten francuski burżuj wysyła swojego synalka do jakiejś tam szkoły właśnie menadżerów i on po prostu... On jest tak programowo po prostu, że nie może podjąć roboty dla roboli, bo praca dla roboli to jest dla emigrantów. To byłoby już nie tylko jakaś taka degradacja klasowa, ale to byłaby także degradacja rasowa, no, praca z czarnymi, to by go umniejszyło jego francuskość. Więc, tak, więc ci młodzi trafiają do tych szkół właśnie zarządzania i oni z tych szkół trafiają do mnie do pracy, bez żadnych kompetencji i oni od razu zostają szefami. Ludzie, którzy są emigrantami, którzy w tej chłodni znają cały ten interes, pracują tam latami, mają tam jakiś szklany pułap, poza który się nie podniosą. Człowiek, który jest białym Francuzem po jakiejś tam szkole menedżerskiej, bez żadnych kompetencji. On przez pierwsze 3 miesiące, on w ogóle nie wie, na czym to polega. No. On się uczy tego, jak to wszystko funkcjonuje, a już jest naszym szefem. Że on do mnie przychodzi, i on się mnie pyta, jak to działa. A ja mówię, kurwa, jak to? To ty powinieneś wiedzieć, to ty jesteś szefem. Ty masz bogatego tatusia, który cię zrobił tutaj szefem, no. A on się mnie pyta, jak to działa, no. To jest zupełne jakbyś odwrócenie tych mitów kapitalistycznych, że człowiek jest wysoko postawiony dzięki kompetencjom. Gówno właśnie. Im mniej kompetencji, tym jest wyżej postawiony. No,
no że... to już od dawna jest wiadomo, że kompetencje to nie za bardzo świadczą o... No,
jeszcze najlepszym takim przykładem to...
Nie wiem, może kojarzysz, jest taki facet, co się nazywa Jordan Peterson. On tam swoje, nie wiem, on jest popularny wśród takich, wiesz, zagubionych trochę młodzieńców. Nie wiem, czy go kojarzysz, ale on tam takie pierdoły...
No to jest idol tego Szymona.
No, on opowiada tam jakieś pierdoły tam, że wiesz, kapitalizm promuje kompetencje i tak dalej, i tak dalej, no jak, i że lepiej się zarabia, jak ma się lepsze kompetencje. Jak, no nie od dzisiaj wiadomo, że na przykład kręcenie tyłkiem na Instagramie przynosi wielkie dochody, aczkolwiek nie jest do końca spowodowane twoimi kompetencjami. A to jest właśnie to, co kapitalizm jakby promuje. No, ale dobra, to teraz przejdźmy może do tego, co wszyscy byli chyba najbardziej zainteresowani. Byłeś na polach Elizy. Byłeś nie jeden raz. No. Jak to wygląda? Będziesz szedł w weekend?
Ja jutro pracuję. Zaczynam o 5 rano i to było przewidziane już półtora miesiąca temu, bo tam mamy zwiększoną produktywność na grudzień, także jest rozdzielone. Nie wiem, może się wieczorem przyjadę, ale wątpię, bo z tego co słyszałem, to ma być 9 godzin roboty, więc raczej będę martwy. No ale to ja chciałbym powiedzieć jak to, co widziałem tydzień temu, więc bo to jest ciekawe moim zdaniem. Otóż w mediach, jak pokazują protesty żółtych kamizelek, to pokazują tylko przemoc, jako po prostu jakiś takich bezmózgich wandali, co to przychodzą niszczyć. Więc ja widziałem coś zupełnie innego. Ja widziałem właśnie pacyfistyczny ruch ludzi, tysiące ludzi na polach elizejskich, którzy po prostu no, dyskutują ze sobą. Ktoś, kto ma megafon, zaczyna mówić. Tam, jeśli ludzie go słuchają, znaczy, jeśli ludzie się z nim zgadzają, to mu klaszczą. Jeśli się z nim nie zgadzają, no to krzyczą i coś tam, więc tam dochodzi do jakichś sporów między lewicą i prawicą i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to forma jakiejś takiej prawdziwej, oddolnej demokracji, to czego nie ma w całej tej Unii Europejskiej. No w całej Unii Europejskiej, no to mamy no przede wszystkim Komisja Europejska. Jest to jakiś twór przez nikogo nie wybrany, w każdym razie nie wybrany przez żadne tutaj demokratyczne wybory, a oni o wszystkim decydują. No.
Teoretycznie to on jest wybierany pośród przez Radę, która się składa z szefów państw wybieranych demokratycznie. Teoretycznie.
Nie, no tak, ale wiesz, no mamy tutaj, ja po prostu to, co widziałem na polach elizejskich, to taką demokrację, prawdziwą demokrację na najniższego szczebla, tak jak ona jest przedstawiana załóżmy w jakichś książkach dotyczących starożytnych Aten, że już tam właśnie kilka wieków przed Chrystusem Grecy wymyślają system demokratyczny, spotykali się na agorze i dyskutowali ze sobą. I to było takie fajne, taki system, który właśnie miał się później rozpowszechnić na cały świat. Tylko, że ja tego systemu nigdzie w rzeczywistości nie widziałem. Po pierwszy raz chyba zobaczyłem dopiero na polach elizejskich.
Demokracje takie bezpośrednie, no jedna z takich słynniejszych to była przecież Libia. Pod panowaniem niejakiego generała, pułkownika, przepraszam, się nigdy nie mianował generałem, nawet skromny był, ale pułkownik Kaddafi przecież poza tym, że sam był niewybieralny i nieusuwalny, a może był wybieralny, może właśnie ludzie na niego głosowali, ale w każdym razie podczas tej jego strasznej dyktatury to przecież istniała demokracja bezpośrednia, gdzie ludzie właśnie się w ramach jednej komuny zbierali i tam wysyłali swojego przedstawiciela, gdzie na niego głosowali wszyscy ludzie z danej wiochy i tak dalej, i tak dalej. To była tak zwana wielka Rada Ludowa. To było.
Ja po prostu nie byłem w Libii i nie widziałem tego. Ja o wielu rzeczach słyszałem, o wielu rzeczach czytałem, ale tak, żeby zobaczyć, no to widziałem na polach elizejskich właśnie tą taką oddolną demokrację. I to jest to zderzenie między tym, co człowiek widzi, a tym, co później widzi w telewizji. No człowiek później wraca do domu, włącza telewizję, non-stop tylko pokazują jakiś spalony samochód, albo jakiegoś właśnie zadymiarza, który tam rzuci kamieniem, a to jakiś tam młodych ludzi, co tam plądrują jakiś sklep jubilerski, a to jakieś inne rzeczy. I w ogóle jakby no i to samo jakby robi Macron, no, że kiedy Macron później się wypowiada na temat po prostu tych żółtych kamizelek, to on się przecież nie odnosi do sedna, o co oni w ogóle walczą, a walczą o to, że po prostu no, chodzi tutaj o podniesienie stopy życiowej ludzi biednych.
Powiedzmy o pracujących biednych, bo wielu mówi, wiesz, że jak ten, jak socjalista wychodzi na ulicę, to czy tam w ogóle jesteś socjalistą, to jest się nierobem, który siedzi tylko na zasiłkach i tak dalej. No ale właśnie we Francji i tutaj w Niemczech też, jak mówiłem, tylko że Niemcy są inni, ten proces popularyzacji właśnie ludzi pracujących, tworzenia tych pracujących biednych, ale musisz sam powiedzieć, że to nie są tylko pracownicy fizyczni, jest dużo pracowników i no, w szczególności nie. handlu i usług i też są biurowi, którzy coraz bardziej przez ten cały proces outsourcingu i tak dalej są spychani gdzieś tam w tą biedę bycia biednym pracujących. W szczególności proces outsourcingu, bo jeśli zobaczysz, gdzie w Niemczech się dobrze zarabia. W Niemczech się dobrze zarabia i w miarę są godne warunki pracy w tych wielkich firmach, gdzie działają centrale związkowe, takie jak IGM Metal, które gdy chce się zamknąć jakąś fabrykę, to wyjdą na ulicę, sparaliżują ten kraj. Niemcy też potrafią, jak chcą. Jakby zamykali w fabrykę w Bochum, Opla, to wszystkie fabryki stanęły w całych Niemczech, związane z Oplem i chyba w całej Europie. Nawet no, taka ciekawostka, jedyna fabryka, która pracowała, to była fabryka w Gliwicach. Także natychmiast powiedzieli związkowcy z całej Europy, że jeśli kiedyś będą chcieli zamknąć fabrykę w Gliwicach, to zamykają, mamy was w dupie, nie chcieliście z nami, to wam też nie pomożemy. Także jak są te wielkie zakłady, gdzie ludzie mogą się zorganizować, no to oni mają jakieś tam, mają na tyle siłę negocjacyjną, że są w stanie sobie wynegocjować dobre warunki płacy i pracy. Ale to, co się dzieje we Francji właśnie, to czy w Niemczech nadal, czy w ogóle w Polsce, te powoli outsourcowanie wszystkiego, spychanie ludzi na jakieś, wiesz, tam kontrakty, na gewerby, tu się też w Niemczech mówi, gdzie większość imigrantów Polaków to pracuje na gewerbie, czyli na samozatrudnieniu, czyli jesteś sam sobie firmą, no to wszystko powoduje, że ludzie się nie mogą łączyć w ramach jednego zakładu i są coraz biedniejsi, no bo wiadomo, jak nie masz siły wynegocjować swojej pensji i swoich warunków, no to będziesz już dostała coraz mniej. I to nie jest to, że ludzie wychodzą zasiłkowcy na ulicę, bo im socjal się obcina, tylko wychodzą normalnie pracujący ludzie, bo im się wie, że to rząd właśnie przez regulacje doprowadza do tego, że są coraz biedniejsi.
Znaczy zatrudnienie siebie samego jako człowiek firma nie jest złym rozwiązaniem. Pod jednym warunkiem.
Jest bardzo złym rozwiązaniem, jeśli
słuchaj, się... Słuchaj, nie. To jest dobre rozwiązanie, tylko jest jeden warunek, że są stworzone w otoczeniu tym gospodarczym danego państwa takie warunki płacy za tą, czy haraczu za tą firmę malutką, że będzie się to rzeczywiście opłacać. W Polsce na przykład to się nie opłaca i koniec, tak? I koniec tematu.
No nie, tam nie, we Francji nie. Wykonując pracę, która powinna być na umowę o pracę, nie masz żadnej stabilności, bo ile jeszcze umowa zlecenie, to masz jakieś 2 tygodnie wypowiedzenia, to ile będąc na samozatrudnieniu, jednego dnia przychodzisz i po prostu nie masz zlecenia. Dziękuję, do widzenia.
Ale to jest pytanie tylko o to, czy o sensowność w ogóle takiego czegoś jak umowa o pracę, tak? Ja na przykład jako prawicowiec, tak? Znaczy ja rozumiem zalety umowy o pracę, tak? Ale nie jestem do końca przekonany, czy to jest rzeczywiście sensowne w ogóle uznawać tego. W tej chwili na przykład w Polsce jest taka sytuacja, że w zasadzie powolutku praktycznie przestaje istnieć w ogóle jakakolwiek inna forma. Już w tej chwili są ozusowane umowy zlecenia, zaczynają się przebijać informacje o tym, że umowy o dzieło również będą ozusowane, składkowane. Także niewiele, że tak powiem, zostanie z tej sumy, która zostanie wyrobiona, a jednocześnie wykonując taką umowę, po prostu cię skreślą z pośredniaka, tak? Czyli nie będziesz mógł korzystać, no, z socjalu to nie, bo w Polsce nie ma żadnego socjalu, ale nie będziesz mógł korzystać nawet z tej służby zdrowia, bo wszystko na to wskazuje, że jak mówię, że od 1 stycznia 2019 w Polsce nastąpi próba wypchnięcia wszystkich ludzi długotrwale bezrobotnych ze służby zdrowia. To mówię wam z tego, co widziałem osobiście, tak.
A ty, Michale, masz normalną umowę.
Tak. Znaczy ja chciałbym się tutaj zgodzić z kolegą prawicowcem, że z punktu widzenia burżuazji umowa o pracę nie ma żadnego sensu, no bo dla takiego burżuja no to najlepszy układ to jest taki, że po prostu tak jak było kiedyś, no w XIX czy nawet jeszcze w XVIII wieku, że po prostu człowiek ma jakąś tam fabrykę, jest jakiś plac, gdzie się gromadzą bezrobotni i on tam sobie rano pojedzie, mówi ty, wsiadaj na wóz, dzisiaj pracujesz, skończy się praca, wypieprzaj, no. Następnego dnia nie trzeba pracować, to tamten nie pracuje, więc z punktu widzenia właśnie burżuja, umowa o pracę, czyli zatrudnianie człowieka kogoś w momencie, kiedy nawet jest troszkę mniej zleceń, no to jest nieopłacalny interes. Umowa o pracę jest to coś, co zostało wywalczone przez ruch robotniczy, że po prostu robotnicy mieli dość tej sytuacji takiej niepewności, takiego totalnego, niekontrolowanego wyzysku, nie dającego żadnych gwarancji. To także no, rząd niemiecki, Bismarck, no, nie mógł sobie pozwolić na to. No, przecież taki kapitalizm całkowicie nieskrępowany to jest ludobójstwo. No, ludzie się nie rozmnażają, ludzie giną, nie mają dostępu do służby zdrowia. Efekt jest taki, że kraj, który chce mieć, no, prowadzić politykę imperialistyczną, potrzebuje zdrowych rekrutów, a trudno mieć zdrowych rekrutów w społeczeństwie kapitalistycznym, gdzie wszyscy
no
są
nie.
taki ten.
Drogi Michale, to w Ameryce pięknie działa, bo przecież jak masz te wszystkie przedmieścia, gdzie tam ci biedni ludzie mieszkają, nie mają innej szansy, żeby dostać nawet opiekę zdrowotną, niż iść do wojska. Także jesteś zdrowy, gdy pójdziesz do wojska i dostajesz wtedy to takie w Ameryce, wiesz, święty graal, czyli ubezpieczenie zdrowotne. W ogóle nie wyobrażam.
No zobaczymy, panowie, jak to pójdzie, bo ja mam otrzymać w styczniu oferty pracy i sobie zaznaczyłem, że jako członek Unii Europejskiej, obywatel Unii Europejskiej, minimalna płaca dla mnie, którą jestem zainteresowany, to jest 2000 euro na początek. Także zobaczymy, czy mi znajdą jakąś ofertę pracy i wam zakomunikuję, czy mi się udało. A ciekaw jestem jednocześnie, właśnie tak mówiłeś o tych murzynach pracujących na niższych stanowiskach, czyli na przykład układacz towaru w markecie, coś w tym rodzaju, bo tak to zrozumiałem. Ciekaw jestem, jak ten układacz, powiedzmy w Carrefour francuskim, tak, jak ten układacz zarabia w stosunku do układacza towaru w polskim Carrefourze. Jaka jest tutaj różnica i jak to się ma do konkretnie artykułu 23 kodeksu praw polskiej.
Znaczy ja nie usłyszałem końcówki pytania.
To znaczy chodzi o co mi? O to, że masz murzyna we Francji, który pracuje na przykład jako układacz towarów, tak? W Carrefourze, który jest francuski, z tego co wiem. W Polsce Carrefour jest bardzo popularny i mamy Polaków, którzy układają te towary na półkach. I ciekaw jestem, czy ten murzyn nie jest lepiej traktowany we Francji niż Polak w Polsce w Carrefourze francuskim. To mnie interesuje też.
No jest lepiej traktowany, to znaczy no, masz minimalną pensję francuską i większość firm, takie Carrefoury, no to zazwyczaj no, płacą smik plus jakieś grosze na plus, bo to jest niepopularne dawać sam smik, czyli zawsze tam smik plus 150 euro na przykład. Ten smik to w tej chwili jest 1150, teraz po tej podwyżce Macrona i także tam podwyżki związane z inflacją, to stycznia 2019 to ma być 1325 netto.
No to czyli 4-5-krotnie więcej niż w Polsce. A ciekaw jestem jeszcze jednej rzeczy właśnie, bo widzisz, ja na przykład tutaj jest akurat użytkownik Wódz na czacie, którym się często na ten temat sprzeczam, bo ja jestem zdania, jako prawicowiec jestem zdania, że skoro istnieją zapiski takie jak kodeks pracy, i skoro jeszcze istnieje coś takiego jak Karta Praw Człowieka, która, jak mówię, jest podpisana i przez Polaków, i przez Francuzów, jej artykuł 23, konkretnie ustęp 2, mówi o tym, że płaca powinna być za, u wszystkich sygnatariuszy, to jest jeszcze bardzo ważne, płaca za tą samą pracę powinna być taka sama, bo inaczej jest to dyskryminacja, ciężka forma dyskryminacji, to czy nie powinno być tak, że ten Carrefour, który płaci 1300 zł murzynowi temu w cudzysłowie, u siebie, nie powinien płacić 1300 euro również w Polsce Polakowi. Jakie macie na ten temat zdanie?
Ale to w kapitalizmie to nigdy nie są rzeczy automatyczne. Jak ludzie się nie ruszą dupy i sobie nie wywalczą, to nie dość, że nie będą zarabiać 1300 zł, to mogą zarabiać jeszcze mniej. No to jest chciwość burżuja nie ma limitów. Jeśli on widzi, że może obniżyć,
No to obniży, no. A
ja
tak,
rozumiem, ale tu nie chodzi o to, że to jest kapitalizm. Chodzi o to, no. że jest akt prawny, który się nazywa Kartą Praw Człowieka. Jest artykuł, który oba państwa podpisały. Jest to artykuł konkretnie 23 i tam w punkcie drugim jest wyraźnie to napisane. To, co ja się zawsze tutaj z wozem kłócę, że Francja, Polska, mamy tą samą firmę, ma być taka sama płaca w tej firmie. To jest zapisane w tym artykule, ustęp drugi dokładnie.
Tylko oni nie są tą samą firmą. No.
Tak, ale z tego co wiem, no to...
No bo ja taki przykład, dobra, powiem, kiedyś dostałem ten, jeszcze dawno temu, jak mieszkałem w Polsce, miałem konto w banku niemieckim, który się nazywa Deutsche Bank i był sobie Deutsche Bank i kupowałem jakąś, to była ta naklejka na samochody, bo w Niemczech taką musisz mieć, żeby wjechać do centrum. No nieważne, i w urzędzie niemieckim miałem przelać pieniądze na konto Deutsche Banku, który miał ten urząd. Przelałem te pieniądze do tego Deutsche Banku i mi pobrano prowizję, tam przelewałem 5 euro, brano mi 7 euro prowizji. No to zadzwoniłem wściekły i mówię, co ja z waszego banku do waszego przelewam i 7 euro prowizji. To pani mi rzeczy wytłumaczyła, że Deutsche Bank Polska to kompletnie nie ma nic wspólnego z Deutsche Bank niemieckim i oni muszą przelewać przez jakiś jeszcze trzeci bank z udziałem, bo to w ogóle oni nie mają nic z tym wspólnego i to w ogóle nie ma nic z nimi. No i tak to właśnie etamie jest, że ten Carrefour w Polsce to nie ma nic wspólnego z tym francuskim i zapomnij, to zupełnie oni się nie znają, nigdy nie widzieli.
Rozumiem, czyli najprostszą metodą byłoby stworzenie związku zawodowego Carrefour Polska, które zamkną, zrobią strajk okupacyjny w Carrefourze Polska, tak? To było najprostsze rozwiązanie.
No tak, ale ty jako prawicowiec jesteś chyba przeciwnikiem związków zawodowych.
Nie, 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 przepraszam. Ja jestem prawicowcem z rozsądkiem, to znaczy ja sobie zdaję sprawę z pewnych rzeczy, które zostały, że tak powiem, w otoczeniu już wywalczone. Ja też jestem zwolennikiem na przykład 6-godzinnego dnia pracy jako wskaźnik postępu ludzkości. Ja patrzę inaczej, nie patrzę pod kątem kosmosu, że latamy rakietami, ale eliminacją konieczności pracy za pieniądze. Tak widzę postęp cywilizacji. Z czym się często tutaj nie zgadzam właśnie ze słuchaczem wodzem, który często ze mną sprzecza po prostu na ten temat. Ja to tak widzę i powinniśmy dążyć do 4-zmianowego, 6-godzinnego tygodnia pracy, a być może nawet do wolnych śród. Bo wtedy by było dużo, dużo człowiek wydajniej pracował, gdy wiedział, że po 2 dniach pierwszych po weekendzie będzie krótki weekend środowy. Tak?
Tak szkoły we Francji pracują.
O. Ja słyszałem, że w piątki we Francji są.
Nie, że tam w środy coś nie jest wolnego. Ale nie wiem dokładnie, ale wiem, że we wtorki to albo, w środę to albo krócej te szkoły pracują, albo w ogóle nie pracują.
Ale przyznajmy się tak szczerze, bo nie wiem jak to tam jest u ciebie na Włodni, ale tak w większości prac, czy ktoś przepracowuje te 8 godzin, które jest ten... Nie da się pracować 8 godzin wydajnie. Nie ma takiej możliwości.
No i nie da się wstać o 5 rano, to jest jeszcze inna sprawa.
No ja będę dzisiaj wstawał o 3:30, czyli za 5 godzin.
O. A, bo to jest z dojazdem, nie policzyłem. No ja dzisiaj dla przykładu przyznam się, że się obudziłem o godzinie 5:45 i niestety cały dzień zmarnowałem przez to, bo po prostu nie jestem w stanie funkcjonować, a nie pracuję. Ja jestem o ten krok dalej od ciebie, mi się udało zwolnić.
Ja muszę dziecko zawieźć do opiekunki, małżonkę na stację kolejową w Holandii i wrócić do Niemiec do pracy. Także też wstaję codziennie o 5 i o 7 jestem w pracy. To żeby tak nie było, że jak się w biurze pracuje, to też jest tak różowo i ci ludzie, co nie pracują w biurze, nie mogą wyjść nigdy na ulicy. O, jesteśmy też pracownikami najemnymi.
Ja jeszcze dodam od siebie w sprawie tego, czy mi się udało zwolnić. Tutaj troszkę mnie żona blokuje. Bo żona czeka na awans i w momencie, jak ona dostanie ten awans, to mi będzie łatwiej podjąć pewne decyzje, no. Tylko, że tam, no, póki co, bo przynajmniej, żeby ta jedna osoba zawsze miała taką, no, stabilną sytuację, wtedy łatwiej kombinować.
To na pewno. A widziałeś w ogóle, jak widziałeś te starcia na miejscu? Byłeś na demonstracji.
A nie, no jak ja tam byłem 8 grudnia, no to tej policji to było strasznie dużo, no, to po prostu demo, a miasto wyludnione, no, bo to była wielka zadyma 1 grudnia i 8 grudnia to po prostu 2 razy więcej policji, jakieś wozy, jakieś ten, ci co mogli to wyjechali z miasta.
całe centrum to jakieś kawiarnie właśnie w dyktach, jakieś tam osłony metalowe. Jest przygotowanie do bitwy. A ta policja, no to było takiej dużo, że gdyby ona chciała tutaj no na przykład ludzi pobić czy aresztować, no to no, nie widziałem szans na starcie, no tam, bo to jak dochodziłem małymi uliczkami do tych pól elizejskich, na tych polach elizejskich troszkę tych ludzi się zebrało, więc już w kupie raźniej. No ale ja tam raczej, no to no, najlepsze ujęcia co do zamieszek takich z policją to są na tych w telewizjach burżuazyjnych, bo tam są po prostu dziennikarze, którzy mają możliwość kręcić to, będąc w środku. No, jak ktoś jest tak zwanym niezależnym dziennikarzem, no to może zostać aresztowany, wzięty za demonstranta, czy po prostu no, sprzęt zniszczony. To...
A taki nie, dziennikarz... Nie oberwałeś to... gazem.
Nie, nie, ten gaz to się rozumie, ten gaz to czuć, to tam na kilkaset metrów to czuć. Wiesz. Więc akurat gaz wąchałem, no ale nie, no jak były tam jakieś, tylko się robiło jakoś ostrzej, no to to my żeśmy tam, no ja raczej chciałem zobaczyć, jak to wygląda, te rzeczy, których nie pokazują w telewizji, bo za dymę to widać w telewizji, to co ja tam się, wiesz, no gdybym ja miał jakąś partię za sobą, jakichś ludzi, gdybyśmy się nastawili na to, przychodzimy robić dym, to może i bym ten dym robił, no a ja no raczej uważam, że ja nie, no, niespecjalnie mogę się przydać tutaj Francuzom w robieniu dymu, bo tutaj jest tylu specjalistów w regionie paryskim, a już ta młodzież tutaj z Przedmieść to już są w ogóle specjaliści. No. To jest tak, że wiesz, że tydzień temu i dwa tygodnie temu to był taki schemat, że po prostu wiesz, to tak mniej więcej do godziny 16-17 to protestują ci ludzie, co tam jeszcze wyszli z jakichś powodów politycznych. Po zmierzchu to już wychodzi młodzież, która po prostu no plądruje. No. To a też jakby
jak element. To w ogóle widzisz? To
się... Krótko mówiąc, wykorzystują okazję. To już nie jest protestant, tylko to jest po prostu złodziej. No.
No, to są też ludzie, no, na to na jakby widać cały ten, nie żebym to usprawiedliwiał, no, ale no, trzeba jasno to przyznać, że jednak ten cały ustrój francuski no, ma charakter rasistowski. Jeśli patrzymy sobie na przykład na posłów tego parlamentu francuskiego, no, to jest tam chyba trzech czarnych. I to samo dotyczy telewizji i wszystkich tych jakichś instytucji przedstawicielskich. A kiedy człowiek chodzi po ulicach tutaj w Paryżu, no to widzi, że tych czarnych jest naprawdę dużo, tylko oni są niereprezentowani. I później, kiedy no, ileś razy w metrze widziałem taką sytuację, że jest policja, która wyrywkowo kogoś łapie, mnie nigdy policja tak wyrywkowo w ogóle... Ja sobie normalnie przechodzę koło nic, żaden problem. No. Zawsze łapią jakiegoś młodego Araba albo młodego Murzyna. No. Więc no, ktoś, kto jest regularnie tam... no, tydzień, nie, rok czy dwa lata temu był taki protesty przeciwko policji, bo taki policjant tam włożył takiemu chłopakowi pałę w tyłek. I tam ich pobili i tak dalej, no i były bardzo ostre protesty właśnie tej młodzieży, więc ta młodzież, no mając jakąś taką świadomość, no, że są w tym społeczeństwie no, upośledzeni ze względu na swój kolor skóry, którzy oczywiście też no, wychowali się w miejscu, gdzie są gorsze szkoły, tam nie mają tego wykształcenia i tak dalej, i tak dalej, no to kiedy już zaczynają się zamieszki, oni mają powód, żeby z tą policją walczyć. To nie jest po prostu tak, że robią to dla zabawy, tylko no, jakaś taki element, no pierwszy raz mogą pójść na zamieszki i później widzieć w telewizji, że większość społeczeństwa to popiera, bo cały czas ten, no tam się utrzymywało w wysokości 70-80% poparcia dla tego ruchu. No. Tylko może ale niekoniecznie dla
cały tych... czas. Cały czas dziwi jedna rzecz, że ty mówisz tak, te zamieszki tej młodzieży, że oni idą na starcie ostre i tak dalej. A czy zdarzyło się choć raz, że taka manifestacja ostro nastawiona przeciwko powiedzmy policji, no tam, tak ogólnie rzecz biorąc, wygrała taką bitwę z policją?
Nie no, to przecież to z definicji nie może wygrać bitwy z policją.
Ależ oczywiście, że może wygrać. Jeżeli stosunek manifestujących dobrze przygotowanych jest 3-1, policja nie ma żadnych szans, wszyscy zginą. Nie ma szans. Tylko muszą być ludzie, którzy są zdeterminowani to zrobić.
Nie, no ale wiesz, no tutaj wojsko francuskie jest najsilniejsze w Europie, no to jest jakby ta, te rzeczy
nie zdążą,
na ulicy.
Nie zdążą zareagować, nie ma absolutnie żadnej szansy. Nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby wojsko zdążyło zareagować.
Bo coś chciałem powiedzieć.
Trzech manifestantów jest w stanie rozbroić każdego żołnierza i zdobyć broń, więc to nie jest żaden problem. To są manifestacje, jak mówię, moim zdaniem, to są manifestacje polityczne, zorganizowane w ten sposób, żeby wyglądało na to, że to jest spontaniczne, a jest to zadekretowane przez jakichś ludzi, którzy mają w tym interes.
No tak, ale właśnie, ale przez jakich ludzi? To mnie cię interesuje.
Nie wiem, no ja tam nie jestem, ja to pytam czysto teoretycznie, po prostu dla mnie, ja dzielę porządki na dwa rodzaje, zadekretowane i spontaniczne. Problem w tym, że te spontaniczne manifestacje zawsze za tym ktoś stoi, tak jak ten Majdan, o którym opowiadałem. Bo jeżeli jest trzech facetów przeciwko jednemu, nawet uzbrojonemu, to nie ma żadnych szans ten człowiek uzbrojony, bo co najmniej jeden go trafi i co najmniej jeden zabierze mu broń. I za chwilę cała ta zgraja, która jest manifestantami, będzie miała broń tych wszystkich policjantów, którzy niby tam bronili się przed.
Nie, no to ja mogę powiedzieć w tej kwestii dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, pytanie, czy te demonstracje mogą doprowadzić do kryzysu rządowego i usunięcia Macrona? Odpowiedź brzmi tak. Uważam, że jest to możliwe, zwłaszcza, że cała ta konstytucja Piątej Republiki, ona była konkretnie pisana pod de Gaulle'a i w momencie, kiedy nie ma de Gaulle'a, to każdy kolejny prezydent nie miał tego autorytetu co de Gaulle. Po prostu Macron ma zbyt dużą władzę jak na swoją postać, no. Więc tak, no,
jakie on
możliwe,
ma teraz poparcie w ogóle, tak.
Tak, ale to nie jest ważne, jakie ma poparcie. On ma ogromną władzę, więc od tej strony te protesty są w stanie doprowadzić do zmiany w ogóle całego tego układu i jakiejś nowej konstytucji, która by dała, no, wprowadziła nowy system.
Bo może powiedzmy, że we Francji w ogóle prezydent wedle konstytucji nie jest prezydentem Francji, tylko służy narodowi francuskiemu, coś takiego jest, nie? On przysięga na posłuszeństwo narodowi francuskiemu, a nie republice francuskiej, z tego co gdzieś wyczytałem. Także jest to troszeczkę inaczej sformułowane.
Chodzi o to, że było 5 republik. Pierwsze 4 republiki to były republiki wywalczone przez lud. 5. republika powstała w wyniku puczu wojskowego. De Gaulle po prostu, mając władzę nad wojskiem, no to postanowił wziąć władzę i wprowadził coś przypominającego monarchię, tylko że to się źle kojarzy monarchia, więc nazwał to demokracją, no, prezydencką. Ale to nie ma nic wspólnego z pierwszą republiką, drugą czy czwartą. No. Ale dobra, więc to jest pierwsza odpowiedź na pytanie. Czy te demonstracje mogą doprowadzić do odsunięcia Macrona? Moim zdaniem są na to szanse. Drugie pytanie, czy ci ludzie, którzy biorą udział w tych protestach, załóżmy ci młodzi czarni rozbijający sklepy, czy są jakieś szanse na to, że oni zastąpią Macrona? Nie, nie ma szans. To nie oni skonsumują ewentualne obalenie Macrona.
Mówiąc krótko, jeżeli chodzi o usunięcie tego Macrona, po prostu musi się znaleźć ktoś, kto zlikwiduje Macrona. Ale jeżeli zlikwiduje Macrona, to i tak postawią na jego miejsce kogoś, kto będzie z tych samych elit, który postawił Macrona. Tak mniej więcej to można określić.
No, tak ja uważam, że całkiem tutaj racjonalnym scenariuszem jest to, że po prostu dojdzie do zamachu. Podobnego troszkę do tego, jak w tym Strasburgu, że po prostu wszystko to jest jedna wielka ściema, mająca jedynie na celu, żeby przez 3 dni cały czas mówić najpierw o zamachu, później o szukaniu terrorysty. I zawsze jest tak, że kiedy jest gościu, którego ścigają 2-3 dni, a później znajdują go martwego, No to jest tutaj jakiś element podejrzenia. No,
no właśnie, w szczególności, że zawsze tych tam strzelali się, to zawsze ich zastrzelą na miejscu i znajdą jego dowód osobisty, co najśmieszniejsze. Tak, a tutaj to... nic.
O tym gościu też podali jego dane, tam to chyba telewizja izraelska to podała, jeszcze we Francji coś tego, a już Żydzi wiedzieli, jak on się nazywa, co i jak, tego, tamtego. No ale... Więc no, najprawdopodobniej scenariusz był taki, że po prostu był jakiś gościu, którego namierzyli, że rzeczywiście jest islamistą i oni go po prostu weszli do jego mieszkania, tak go, że popchnęli go do tego, żeby coś zrobił i w momencie, kiedy on to zrobił, to oni go od razu zabili. Tylko po prostu dwa dni czekali z ujawnieniem trupa, żeby tutaj no, była ta no właśnie... żeby przysłonić informację o żółtych kamizelkach, bo tak to przez od prawie miesiąca cały czas media mówiły o żółtych kamizelkach i to było, lansowało poparcie dla tego ruchu. A nagle w tym tygodniu przestali o tym mówić. Tylko
ale
o tym...
nadal wśród ludzi pracujących, tak jak idziesz do pracy, to mówi się cały czas o żółtych kamizelkach.
Tak, ale wiesz, no jednak to się zbiegło, że tak, no w poniedziałek Macron coś tam obiecał, we wtorek zamach, środa, czwartek, no to informacja o tym, że się ściga zamachowca, no. I wiesz, i tak jak człowiek jest przyzwyczajony, że cały czas w telewizji ma jakiegoś robotnika, który krytykuje Macrona, nagle z tej telewizji robotników wypieprzyli, zaczęto mówić o terrorystach, no i prędzej czy później no to poparcie może spaść, no to jest pytanie, no bo ten ruch nie narodził się w telewizji, tylko narodził się na Facebooku. Ja nawet nie obserwuję tego na Facebooku, nie jestem na Facebooku, nie wiem czy oni się trzymają, czy nie, no zobaczymy jutro. No.
Dlatego w Chinach nie ma Facebooka na przykład, to tak te reżimy lubią to tak sobie. No Chiny się boją bardzo, dlaczego te właśnie te wszystkie tutaj nasze reżimy europejskie się nie boją wybuchu jakiejś wielkiej rewolucji? No bo nie ma wielkich zakładów pracy, nie? Nawet to są w Niemczech, to no, Niemcy są inni, no czasem wyjdą, ale... czegoś takiego jak w XVIII wieku nie ma. To są wszystko outsourcowane. Tam pan Janusz spółka z OO jest sobie sam sprząta, czy tam cieciuje i to już jest wielka firma. No tak się rozbiło ten ruch robotniczy. No ale w Chinach są te gigantyczne fabryki i ci ludzie by mogli się na Facebooku zorganizować, wyjść przeciwko rządowi, coś. No i dlatego trzeba takich bardzo kontrolować, a u nas to nie do końca, no bo no nie wiem, czy to jakoś czujesz tak, że ten ruch został właśnie rozbity przez ten całe outsourcowanie, czyli zmniejszanie firm do coraz mniejszych, żeby tam już nie było tych wielkich molochów, gdzie ludzie się organizują. Nie wiem, jakby we Francji jest parę jeszcze, ale coraz mniej, nie?
Nie no, właśnie w tej chwili na przykład jest zamykana duża fabryka Forda. 850 pracowników ma stracić pracę. I to ciekawe, że ten taki no, minister ekonomii, ten Bruno Le Maire, którego strasznie nienawidzę, no to on obiecał, że tutaj znajdą jakiegoś innego gościa, który przejmie ten interes, zaangażował się w te negocjacje. Wszystko, co oni tam chcieli, to oni się zgodzili, że tam zamrożenie pensji na 3 lata, jakieś tam zmniejszenie tego urlopu, ileś tych różnych rzeczy, także ci robotnicy już to wszystko przyklepali, byleby tylko fabryka istniała, a i tak tam ci powiedzieli nie, zamykamy.
No i rozwalanie tego wielkiego przemysłu to jest jakaś ochrona tyłków tych rządzących.
No, no po prostu no, takiemu Fordowi to się nie opłaca produkować w Europie. No,
no tak. Chociaż zobacz, no jest parę firm, którym się jednak czasem opłaca produkować w Europie, albo się no, w Europie, albo w Polsce, albo w Europie, nie? Bo w Polsce się cały czas opłaca.
Szczególnie... Nie opłaca się produkować we Francji, no bardziej opłaca się produkować właśnie w Europie Wschodniej.
No ale macie jeszcze te duże, takie wielkie zakłady pracy, jakieś tam Peugeot, Citroën, Thompson, nie wiem, huty jakieś toczne. To wszystko jest nie, no, jeszcze we Francji.
W tej chwili ten Peugeot to jest w tej chwili grupa, która się nazywa PSA.
I ona jest państwowa z tego, co pamiętam, nie? Czy nie?
Nie, no tam Francuzi to mają, państwo francuskie to jest chyba 14%. Najwięcej wkładu to mają Chiny w tej chwili w tym PSA. Ale największa fabryka tego PSA w Europie to jest na Słowacji w tej chwili. Jak ja przyjechałem do Francji, to był wielki strajk właśnie pod Paryżem, tam trwał kilka miesięcy. Żeby nie zamykać tego PSA, to było w Aulnay-sous-Bois, więc to była taka walka, no ale przegrana oczywiście.
Dobra, ja tu tak, żeby sprostować, to Dongfeng ma 1368 i rząd Francji też ma 1368 i rodzina Peugeota też ma 1368, także wszyscy są porówno. Chińczycy, burżuazja i rząd francuski, jeśli chodzi o PSA. Sam mam Peugeota i cieszy mnie to, że jeżdżę samochodem, który jakiś tam udział państwa jednak jest w nim.
Ja, czekaj, czekaj, powiedziałeś, że Chińczycy ile mają?
1368.
A to kto ma pozostałe 50?
Pozostałe 50 podejrzewam, że jest w rękach małego akcjonariatu, tam gdzieś na giełdzie rzucone, nie? A z tych największych to jest właśnie Dongfeng ma 1368, Francja 1638 i Peugeot rodzina 1638. 1368, także wszyscy porówno.
To ja nie wiem, bo tam w mediach mówili cały czas, że to skandal, że Chińczycy przejęli tego Peugeota, PSA. To jak mają tylko 13%...
No ale może mają uprzywilejowaną akcję, czy coś takiego, nie? No ale to i tak jest, jeśli mają równo z dwoma największymi udziałowcami pozostałymi, to i tak mają duży udział, nie?
No, w każdym razie w sprawie tego PSA, to Le Penówna miała taki postulat, żeby wszystkie te... Ona miała ten sam postulat, który później Trump przejął. To znaczy, żeby te samochody... znaczy w ogóle produkty produkowane niby w firmach francuskich, ale sprowadzane właśnie z Rumunii, z Bułgarii, z Polski, ze Słowacji, żeby nałożyć na to cło.
Co w warunkach Unii jest niemożliwe.
Tak, i ona właśnie dlatego, na bazie tego chciała, wiesz, no znaczy tak, wymusić na tych korporacjach, żeby nie zamykały fabryk we Francji, a ponieważ trudno to wymusić, to nakazać im cło, a ponieważ nie da się nakazać cła w Unii Europejskiej, to trzeba wystąpić z Unii Europejskiej, o takie mniej więcej.
No, no to nie, niestety nie tak łatwo też nie jest wyjść, bo jak pokazuje przykład Brexitu, też tak z Unii nie jest łatwo wyjść,
no,
chociaż...
przede wszystkim, wiesz, no, Le Penówna, no to w momencie, kiedy rzuca hasło wyjścia z Unii, to nieważne, kto staje przeciwko niej w wyborach prezydenckich, no to w drugiej turze jest popierany przez wszystkie wielkie media. I także, wiesz, taki Macron wydmuszka, który wziął się nie wiadomo skąd, no to wiesz, no ale... lekko dostaje 60% głosów.
To nie? Chyba Macron to w ogóle chyba był ten, który miał wygrać z tym, z Macron, jak on, Michelon.
Nie, no słuchajcie, Macron to jest prosta analiza. Merklowa to jest ulubieńca Helmuta Kohla. A Macron jest ulubieńcem Merklowej.
Nie, to też nie jest. Macron był tym, on był przeciwstawiony. Jak jest ten? Bo ja mój francuski jest, mam francuską wymowę w ogóle bez...
Moim zdaniem to jest taki francuski Tusk.
Nie, 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 też bym nie zaryzykował.
Nie, nie, to Michale... już bardziej pasuje do niego Petru, no, że bankier, który tworzy partię znikąd. No.
Nie, jak miał ten...
A to chodzi o Mélenchon.
Mélenchon, tak? Właśnie, moja francuska wymowa jest straszna. To pamiętacie, jak były te wybory, to przecież była wielka mobilizacja, wszyscy na tego. To cała Europa popiela Macrona, bo komu Mélenchon wygra. I...
Nie, ale to... No Jezu, wiadomo było, że do drugiej tury wejdzie Le Penówna. Nie było wiadomo, kto wejdzie razem z nią. I wiadomo było, że ktokolwiek nie wejdzie do drugiej tury, i tak wygra z Le Pen. Więc to ten Macron się prześlizgnął do tej drugiej tury. No jak już się prześlizgnął do drugiej tury, to już ogłosił zwycięstwo. No. No to wiesz, no,
chociaż nie okłamujmy się, to Le Penowa nie jest żadnym rozwiązaniem. Jakby wygrała, to wcale lepiej by nie było. Bo na... No widzisz, to ten cały elektorat lewicowy też jest przechwytywany przez tych ludzi rozgoryczonych, przez tych cholernych nacjonalistów, którzy to, no w Polsce to bardzo skutecznie robią.
Znaczy, bo... nie byłoby lepiej, ale na pewno byłoby inaczej. Bo...
No inaczej to na pewno, ale pytanie, czy inaczej to lepiej.
Ale Ale wiesz, no.
Wiesz, faszyści to akurat mają, może i Macron jest straszny w używaniu siły, ale wszyscy faszyści mają ten problem, że oni naprawdę kochają używać siły wobec
nie, ale wiesz, no akurat słowo faszyzm w stosunku do Le Penów, no i to, owszem, tam w jej środowisku.
No bardziej do jej taty, nie? Ale.
Tak, ale wiesz, no tu raczej chodzi o, no wiesz, no. Troszkę to jest tak, że no, faszyzm to mi się kojarzy ze sprzeciwem wobec demokracji. Więc dla mnie takim synonimem instytucji antydemokratycznej jest Komisja Europejska. I to jest tak, że każdy, kto tam no, w ramach Unii Europejskiej choć troszkę tutaj protestuje przeciwko wszechwładzy Komisji Europejskiej, to od razu z automatu jest faszystą. No.
No ale to całe środowisko Frontu Narodowego no, też nie jest, za bardzo prodemokratyczne. Zresztą ci wszyscy no to, tak krzyczą antyunijni, prodemokratyczni, prodemokratyczne partie, które się tak mienią typu UKIP, które doprowadziło do tego referendum i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, no to proszę cię bardzo, no to nie są demokraci, którzy bronią demokracji po to, żeby lud faktycznie miał co do powiedzenia, tylko to są ludzie.
No jeszcze zobaczymy z tym wyjściem, bo to na razie wiesz, to jest takie, wszyscy mówią, wyszła, idź tam, wyszła, czy jest cały czas.
No nie, właśnie. Ale.
Oni tam coś ściemniają z tym referendum. Że coś odwołać, że jeszcze drugie negocjacje, drugie referendum.
Nie, ale są, jak mówiłeś o oddolnej demokracji, to jeśli ludzie typu, nie wiem, czy Le Penowa, bo ona może się maskuje, ale ludzie typu właśnie Orbana, czy innych, co walczą z tą niedemokratyczną Unią, jak oni dochodzą do władzy, to nagle się okazuje, że oni już tacy prodemokratyczni nie są, tylko czy im to by trzeba było wynieść ich te hasła antyunijne, prodemokratyczne, żeby wynieść do władzy i mogli sobie tą władzę trzymać, no.
No dobra, no.
Dużo się od Macrona nie różnią.
Przepraszam was, ale wódz się zastanawia nad moją głęboką analizą. 51 do 49, że Wielka Brytania z Unii nie wyjdzie, stawiam. 51 na 49. Minimalnie, ale coś mi czuje, że nie wyjdzie.
Nie, tak no bo tam... Wielka Brytania została przyciśnięta kwestią Irlandii Północnej. Że w ramach tych negocjacji Unia Europejska powiedziała, że nie będzie żadnej granicy w Irlandii. I Theresa May to przyklapała, czyli de facto zrzekła się Irlandii Północnej, że między Irlandią Północną a Irlandią nie ma granicy, czyli to jest Unia Europejska, czyli to jest Irlandia. I o to się rozchodzi, no, że jeśli Unia Europejska jest w stanie no bo i w Irlandii Północnej, i w Szkocji większość było przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej. I po prostu Unia Europejska ma tutaj tego straszaka, że wy wychodzicie, to sobie wychodźcie, a my bierzemy Szkocję, my bierzemy Irlandię. No.
Nie, ja powiem... Ja tak trochę... Po prostu... No, ja trochę przewrotnie
ale
powiem...
Czekaj, ale zdanie, dobra, skończę, sorry, skończę no. Zdanie, że Wielka Brytania, jako Wielka Brytania wstąpiła do Unii, a wystąpi z tej Unii albo jako Anglia, albo w ogóle nie wystąpi. Ale na pewno nie wystąpi jako Wielka Brytania.
Ja mam takie dziwne podejrzenie, że jednak oni wyjdą. Z tym, że zostanie w jakiś to dziwny... Albo... Oni chcieliby tylko tak wyjść właściwie, bo to... grupy interesu, żeby po prostu nie było żadnego zjaśnictwa nad londyńskim City, które by mogło sobie robić cokolwiek chce, no a reszta to już ich nie obchodzi, także może wyjdą, może nie wyjdą, w każdym razie City pozostanie niezależne, a może Wielka Brytania pozostanie w jakiejś unii celnej. W każdym razie dla mnie to ta cała afera jest tylko o to, żeby City mogło sobie spokojnie rządzić się swoimi prawami, ci bankierzy, poza jakimikolwiek regulacjami. Tak jest moje podejrzenie.
Tak, nie, ale ja mówię o tym, co się dzieje w ostatnim tygodniu w Wielkiej Brytanii, więc to przez kilka miesięcy czy tam lat trwały te negocjacje między rządem Theresy May a Unią Europejską i w końcu one się zakończyły i Theresa May przedstawiła Brytyjczykom jakby ten projekt tej umowy wychodzącej i z tej umowy wynikało, że de facto Wielka Brytania traci kontrolę nad Irlandią Północną.
Szkoci sami się odłączą.
Potem. Tak, tak, ale nie, nie, że wiesz, że tak jak cała wyspa jest podlega, no bo głównym chyba czynnikiem, który pchał ludzi do tego, żeby głosować za wyjściem, to była kontrola granic, to była kontrola migracji.
Tak, ale Irlandia Północna i tak ma już jakieś specjalne. Z tego co pamiętam, ona ma bardzo dużą autonomię w ramach Zjednoczonych. Bo to jest Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania to jest
tylko Szkocja. No tak, ale to chodzi, jeśli to ma być na serio, a więc wychodzimy, żeby kontrolować własne granice, to trzeba także kontrolować granice między Irlandią Północną a Irlandią. I Theresa May zrezygnowała z tego, bo Unia Europejska nie chciała się zgodzić na przywrócenie granicy. I w momencie, kiedy ona się zrzekła wprowadzenia tam granicy, to de facto no to Wielka Brytania traci kontrolę nad Irlandią Północną. I dlatego teraz większość, ta partia, ci Torysowie, chcą odrzucić ten dokument, który robiła ta Theresa May, jako po prostu zdrada, że ta jest, zdradziła Wielką Brytanię, że takie tutaj warunki. Więc tam oni w tej chwili mają do wyboru albo wystąpić na podstawie tego dokumentu, który przygotowała Theresa May, czyli zrzekają się Irlandii Północnej, albo występują z Unii Europejskiej bez żadnego dokumentu, który może doprowadzić do totalnego burdelu, bo to jak nie będzie dokumentu, to znaczy, że wszystkie firmy brytyjskie nagle są odcięte od rynku europejskiego, to one się w ciągu 2-3 miesięcy zaduszą. No i po prostu będzie katastrofa.
No i tych firm brytyjskich też tu za dużo nie ma, bo kiedyś tam mądra pani Thatcher zdeindustrializowała Wielką Brytanię i teraz poza City to praktycznie oni dużo tam nie produkują i jakimś wielką stratą dla Europy nie było, większą dla Wielkiej Brytanii. Nie, ja tylko mówiłem, że Irlandia Północna jest chyba już jest troszeczkę niezależna, że oni tam mają własną partię, własny rząd i tak dalej. Oni są trochę już niepodlegli od rządu w Londynie. Ale problem jest taki, że koalicjantem jedynym, dzięki którym rządzi w ogóle pani May, jest właśnie partia unionistyczna z Irlandii Północnej. A jak wiadomo, unioniści tam nie za bardzo lubią się z tą południową Irlandią Republiką i oni właśnie by chcieli tej granicy. I nie puszczą tak łatwo.
No tak, ale tam większość tych w Irlandii Północnej, jak było głosowanie, było za zostaniem w Unii Europejskiej, a teraz sondaże pokazują, że jeszcze więcej jest za. Ja nie wiem, na ile silna jest ta partia, o której mówisz, ale większość społeczeństwa tej Irlandii Północnej chce zostać w Unii Europejskiej. No,
no mówię o DUP, czyli, ale ładno ma nazwę, nie? Democratic Union, coś tam. No nieważne, dupy koalicjant chciałby właśnie twardej granicy, bo to są unioniści, którzy by chcieli pozostać tą północną Irlandię razem w Unii z Wielką Brytanią, a nie łączyć to z tym, ale z tego co mówisz, to bardziej oni woleliby się, tu odchodzi Szkocja, która może ogłosić niepodległość, i Irlandia Północna, która by się zjednoczyła z południową. I ale wiesz co, to może dobry taki koniec by był dla Wielkiej Brytanii, bo w końcu jako tacy wielki imperialiści to skończyliby w końcu, to wielkie imperium by skończyło tak, jak na to zasługuje. Czyli
w każdym razie, wiesz, no to trzeba zrozumieć z punktu widzenia jakiegoś Irlandczyka, który mieszka sobie gdzieś tam na granicy tej Irlandii Północnej z Irlandią i nie wiem, i tam sobie ma rodzinę po drugiej stronie granicy, czy nie wiem, jeździ sobie na rowerze codziennie, czy tam robi. I w pewnym momencie ci chcą wprowadzić granice między Wielką Brytanią a Unią. I to byłaby jedyna taka granica, bo cała pozostała ta granica to jest no niewidoczna, no to jest wyspa i po prostu człowiek wie o tym, że jest granica, kiedy poleci tam samolotem i po prostu na lotnisku idzie inną bramką, no i to tyle.
No z tymi unijnymi granicami, bo wiesz, Irlandia Południowa i Irlandia Północna, oni mają pozaunijne umowy, bo jak wiesz, oni nie są w Schengen oboje, nie? Czyli teoretycznie kontrole graniczne powinny tam istnieć, bo traktat Schengen tam nie obowiązuje, ale mają unię celną między sobą. i Unię chyba graniczną, bo jedna wiza obowiązuje na te dwa kraje. To znaczy, jeśli masz brytyjską, to już masz automatycznie irlandzką wizę, pomimo że oni są poza Schengen. Ale jak to może wyglądać, to mogę wam powiedzieć, jak tutaj żyję na samym mieście granicznym, Wahen. No to moja małżonka dojeżdża do pracy w Holandii, ja jeżdżę do Bułki w niedzielę do Belgii, bo tam jest najbliższy market otwarty w niedzielę. Tu się na rowerku przejeżdża przez tą granicę. Normalne są ulice, że po jednej stronie ulicy jest Belgia, po drugiej Holandia, czy po jednej Niemcy, po drugiej Holandia. To wszystko już się tak zabudowało, że podejrzewam, że w Irlandii tam jest sytuacja podobna. No po prostu nie ma nawet fizycznie możliwości stworzenia granicy, no bo to się wszystko tak zintegrowało.
No tak, to mówiąc, może być dom, który stoi połowa w Irlandii, połowa przez mieszkanie jest granica, tak na dobrą sprawę. Bo no, były takie przypadki.
No tak jest. Zachodnie.
Tak jest?
No nie, tak. Uświadomiliście mi jedną rzecz, jak tak mówicie o tych granicach, że kurczę od wejścia Polski do Unii, czyli tam nie będzie ten 2004 uznawany rok, ja nie przekroczyłem polskiej granicy nigdy od tego czasu.
No, że parę razy tam w Szczecinie przekraczałem, także powiem ci to. To polska granica trochę inaczej wygląda, bo my tam mamy jednak rzekę, te stare zabudowania przejść granicznych jeszcze stoją, to inaczej trochę wygląda, ale tutaj naprawdę Belgia, Holandia, Niemcy to tej granicy już od dawien dawien nie ma i to po prostu sama taka oddolna urbanizacja po prostu doprowadziła do tego, że tych granic ona zanikła, nie ma, no. Tutaj ludzie żyją między trzema granicami i nie widzą z tego powodu żadnego problemu, się urbanizują. No naprawdę powstają ulice, na której środkiem ulicy idzie granica, po jednej stronie Holandia, po drugiej Niemcy. I to jest fajne, czasem wygląda, że jeden pas jest przez Holendrów utrzymywany, drugi przez Niemców. Także jeden jest z jasnego asfaltu, drugi z ciemnego i to widać, jak bo akurat to już są odpowiedzialności, te pieniądze z jednego rzędu, z drugiego, to widać. No, ale to tak wygląda i teraz jakby Brytyjczycy chcieli faktycznie tą granicę wprowadzić, to czasami fizycznie nie ma szans, bo co? Postawić zasieki wzdłuż środka ulicy, wzdłuż pasa dzielącego? No, nie ma szans.
Nie chodzi o to, że nie ma szans. Są szanse, tylko po prostu
No co, domy będziesz wyburzał?
Nie,
czasem?
Ale nie
no mur postawią.
Chodzi o to, że po prostu w trakcie tych negocjacji wyszło, że ta Wielka Brytania nie ma żadnych argumentów i po prostu a Unia negocjuje strasznie twardo, nie idzie na żadne kompromisy. I dlatego ta Theresa May, która została premierem, mając mandat społeczeństwa do tego, żeby twardo negocjować wyjście z Unii, no to wszystko to, co chciała tutaj ugrać, Unia nie poszła na żaden kompromis i cały czas jakby grozi szantażem, że albo idziecie na nasze warunki, albo my was odcinamy od rynku unijnego. I ona ustąpiła, no bo ta kwestia zlikwidowania, to ona chciała granicy, Unia nie chciała tej granicy i Unia postawiła na swoim, no i ona się na to zgodziła i dlatego teraz ma swój problem, że ją tam chcą odsunąć od władzy, no więc mogą być przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii i tak dalej.
No wiesz, akurat Brytania nie ma co tam szantażować Europy, bo to wszystko jest zabawki po stronie Unii, to tak jak wiesz, negocjacje twoje swoją firmą, nie? No, ty nie masz tam za dużo do powiedzenia. Ci dałem umowę taką i musisz ją brać, nie? Bo co im powiesz, bo nie przyjdę do pracy. W dupie.
Powiedzcie mi, czy wy jesteście tak naprawdę wewnętrznie zwolennikami Unii Europejskiej czy przeciwnikami?
Ja jako antynacjonalista, który internacjonalista, który nie lubi w ogóle narodów i państw narodowych, to jestem jak najbardziej nawet za w ogóle zlikwidowaniem państw wszystkich, bo po co nam to?
No, to jest... Pytanie jest, no, ja jestem hipokrytą, który no, doskonale wie, jak ten świat działa i wie, że Europa jest bogata nie dlatego, że Europejczycy są jacyś fajni, tylko dlatego, że Europejczycy dobrze kradną, okradają resztę świata i to bogactwo jest tutaj. I jeśli jest możliwość za pośrednictwem Unii no, dorwać się trochę do tego kradzionego majątku z całego świata, to korzystam. No ale oczywiście no... doskonale sobie zdaję sprawę jakby z konsekwencji. No, główna konsekwencja jest taka, no, że Polska w ramach Unii została sprowadzona do roli kolonii i nigdy z tej z roli kolonii nie wyjdzie. No, to cały czas będą istniały te różnice w zarobkach między Polakami a resztą Europy. To właśnie ta różnica w Carrefourze, o której mówiłeś. I to tyle, no, dla Polski. To jest tragedia ta Unia, no, to, że po prostu jest to tragedia demograficzna, no, że po prostu no, kraj sprowadzony do roli montowni, no to młodzi wyjeżdżają, będą się rozmnażać, jak towarzysz Błażej właśnie w innych krajach, albo ja być może też w niedalekiej przyszłości.
Ja to nawet jeszcze gorzej, bo się rozmnożyłem w ogóle z pozaeuropejskim przybyszem.
A po prostu no, projekt polityczny o nazwie Polska w ramach neoliberalizmu i w ramach Unii Europejskiej, no to za lat 50 nie będzie istniał, no. Bo po prostu z jednej strony Polacy wyjadą, z drugiej strony przyjadą tutaj no, różni ludzie spoza Unii szukający swojej szansy i po prostu no, nastąpi jakaś taka wymiana no, narodowościowa. Tyle, no, tak jak, nie wiem, no, kontynent amerykański był kiedyś zamieszkany przez Indian czerwonoskórych, na ich miejsce przyjechali biali. Tak samo, no, w momencie, kiedy w Polsce jest neoliberalizm, to może nastąpić podobna wymiana, no. Z punktu widzenia nacjonalisty polskiego na pewno Unia Europejska musi być, no, no takim, no, takim szatanem, bo to jest coś, z czym, która, no taka siła, która właściwie realizuje wszystko, co chce i jest, i przede wszystkim jest w stanie podporządkować swojej woli wszystkie partie polityczne, bo jeśli nawet partia prawicowa, nacjonalistyczna, partia PiS sprowadza migrantów i w większej jeszcze liczbie niż Platforma Obywatelska, no to znaczy, że Unia jest w stanie zrobić wszystko, no.
A ja znowu widzę coś, wiesz, takiego może niezamierzonego całkowicie, niezamierzonego przez te elity, bo wątpię, żeby zamierzały coś takiego, ale widzę tutaj, że żyjące tutaj na pograniczu, że ta idea internacjonalizmu gdzieś tam tego, tej właśnie walki klasowej, czyli solidarności w ramach klasy, a nie narodu walki, no się to spełnia powoli. Tutaj żyjąc na granicy naprawdę powoli... bo Niemcy idą do Holandii, ale no fuj, Holendrzy do Niemiec, Niemcy do Belgii, Belgowie i tak dalej, to się wszystko przemieszuje. Powoli ludzie zaczynają tutaj w tych trzech językach porozumiewać, które są na pograniczu i przynajmniej tutaj na pograniczu oni są tak wymieszani, że ludzie znajdują solidarność między, wiesz, jednym proletariuszem żyjącym w Belgii, Niemiec, Holandii, a nie między, wiesz, że jestem Niemcem, dobra, będę z tym najbogatszym Niemcem, się solidaryzował. Oni już tu nie pójdą walczyć. Ci Europejczycy, którzy tutaj nie jesteś w stanie zgłosić tych Niemców, żeby oni poszli na Holendrów na tak dalej, to co miało miejsce w II wojnie światowej. Z tego, co widzę, do tego społeczeństwa tutaj już nie będziesz w stanie zagnać przeciwko drugim, bo oni się stali po prostu jakby jednym społeczeństwem żyjącym tutaj. I tyle.
No w ramach Europy na pewno tak. Te narody się ze sobą zrastają. Ale równocześnie no, tworzy się jakaś taka, no, uświadamiają sobie swoją inność w stosunku do całej reszty. No, to nie jest przypadek, że wszystkie te kraje integrujące się w ramach Unii Europejskiej to są kraje o tradycji właśnie, że były białe od strony rasowej i chrześcijańskie. I że tam właśnie sabotowanie, że ta, nie wiem, Turcja to chyba 50 lat czeka na wstąpienie do Unii Europejskiej i cały czas mówią nie. Dlaczego nie? No bo jesteście muzułmanami, nie jesteście biali, no. Więc tworzy się właśnie jakieś takie, no właśnie całe to NATO. Jeśli ktoś tak spojrzy na NATO, to kurde, to są właśnie te wszystkie kraje białe o tej tradycji chrześcijańskiej. No więc taka
dobra, realizowanie, realizowanie
takiego schematu takiej wojny cywilizacji. No.
Co ważne, tutaj kraje chrześcijańskie, które się jednoczą, to już nie są kraje chrześcijańskie. Pamiętaj, że jednym z największych osiągnięć nie wiem, w ogóle Europy, ruchu robotniczego i tak dalej, ale to o wiele wcześniej przed ruchem robotniczym było wywalenie w ogóle religii i kościoła gdzieś tam poza margines życia politycznego i dzięki temu nie mamy wojny, przynajmniej tutaj wewnątrz Europy nie mamy wojny religijnych, poza tam gdzieś Bałkanami, gdzie właśnie ten kościół jest częścią państwowości. I no niestety nam się udało wykopać ten islam w tych krajach islamskich, on jest polityczny. Oni, akurat z Turcją to nie widziałem, teraz ona się staje islamska, ale wcześniej, kiedy ona była sekularyzowana przez Ataturka i tak dalej, właśnie trzeba było ją przyjąć i trzymać to sekularyzowanie. Ale no z krajami islamskimi jest ten problem, że ta religia, każda religia, która idzie w państwo i która zaczyna współrządzić, to jest rak niesamowity i to zniszczy każde społeczeństwo.
W razie to jedność Zachodu widać w tym, że i w Stanach Zjednoczonych, i w takich Włoszech, czy innych krajach europejskich dochodzą do władzy siły, których głównym postulatem jest oddzielić się, my biali mamy się oddzielić właśnie od tych właśnie kolorowych, poprzez stawianie murów, poprzez ograniczenie tego wszystkiego, to ich łączy, no więc to jest taki...
Ale dobra, to widzisz we Francji.
Rasistowski internacjonalizm.
Dobra, ale Francja, ona nigdy nie miała żadnego pomysłu na integrację tych ludzi. Ta polityka nigdy nie istniała, raczej to było budowanie właśnie tych osiedli gdzieś tam, blokowisk pod Paryżem, pod innymi miastami. To widać i dlatego Francja ma ten gigantyczny problem, ale tutaj na przykład w Niemczech, gdzie ta polityka w miarę istnieje integracyjna, no ja tutaj osobiście żyję w miejscu, gdzie jest bardzo dużo Turków, którzy się zintegrowali. Nie wiem, masz jakieś tam doświadczenia ze społecznością cygańską?
A to wiesz, to są tutaj dwie społeczności cygańskie. Masz cyganów francuskich.
Ale ogólnie między cyganami francuskimi, powiedzmy, nie? Oni, nie wiem, czy oni są zintegrowani, czy oni żyją cały czas poza gdzieś...
Nie no, ci cyganie francuscy to po prostu to są ludzie, którzy nikomu niczym nie szkodzą. No. To, no bo... A masz tych cyganów z Rumunii, co po prostu to jest jeden wielki syf. No. Tutaj, gdzie ja mieszkam, to mniej więcej co pół roku
oni
się pojawiają.
Jak w społeczeństwie na przykład serbskim, gdzie tych cyganów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, sam ich znam, cyganie zintegrowali się do tego stopnia, że tam część folkloru w ogóle serbskiego to jest muzyka cygańska i tak dalej. I praktycznie poza kolorem skóry w Serbii cygana nie rozpoznasz. On tak samo pracuje, tak samo żyje jak Serb i tak samo się dokłada. I to samo masz w Niemczech, ta polityka integracyjna, gdzie pozwolono ludziom, po prostu tym, co przyjechali, Turkom i innym, i także Polakom, pozwolono się kształcić, nie pozwolono na ich dyskryminację i tak dalej. Oni uwierzyli w to, że mogą, wiesz, uwierzyli, nawet stali się częścią tego społeczeństwa, dostali lepsze prace, zaczęli się bogacić. Oni się sekularyzowali, oni stali się częścią tego społeczeństwa i w tym momencie można powiedzieć, że ten rasizm nie istnieje. Ale Francja nie miała tego pomysłu. Ona sprowadzała dużo ludzi z kolonii, ale nie miała żadnego pomysłu na ich integrację. I tu widzę, to jest różnica, nie?
Ale akurat od tej strony to chyba Francja miała najlepszą politykę migracyjną w całej Europie. Bo Francuzi od kilkudziesięciu lat, oni cały czas sprowadzają w niewielkich liczbach ludzi ze swoich kolonii, robiąc taką wstępną selekcję w ambasadach właśnie jakichś studentów, a więc już ludzi, którzy miejscowe elity, bo jeśli ktoś w takiej Afryce jest na tyle wykształcony, że chce studiować we Francji, no to już tam musi stanowić elitę, bo tam jednak z tą edukacją jest kiepsko. No i po prostu mają tam jakieś odgórne kwoty, że tam co roku to od 60 tysięcy do 200 tysięcy ludzi. I to tak co roku, no. Tak, że ci ludzie, co przyjeżdżali, no to właśnie już znali język francuski, tutaj się kształcili, wielu z nich zostawało i tak dalej. Więc od tej strony ta polityka francuska jest dużo, dużo inteligentniejsza od, załóżmy, tej polityki niemieckiej, która była tam no, 3-4 lata temu, że nagle tam milion ludzi z Syrii i Afganistanu się pojawiło.
To się stało ostatnio. Ale na przykład polityka niemiecka zakłada coś takiego, co we Francji może nie ma do końca miejsca, bo jednak masz te wielkie blokowiska imigranckie, a tutaj w Niemczech ja mieszkam w mieszkaniu, w takim bloku, parę, nie wiem, tu chyba 7-8 mieszkań jest, taki sobie bloczek stoi w willowej dzielnicy, to w ogóle wokół mnie są takie wille zamieszkałe przez jakichś fabrykantów i innych, którzy mają, no fajne, no te wille to nie są tacy burżuje polscy, to są naprawdę ludzie, co mają jakieś setki milionów chyba na koncie euro. I takich bloczków jest postawionych parę i się nie pytano ich o zgodę, czy chcą tych biedniejszych obywateli, czy nie. Tu mam jednego Turka, drugiego mieszka obok. Po prostu sama nawet polityka planistyczna prowadziła do tego, żeby te bloczki stawiać na tych bogatych dzielnicach i wiesz, jakoś tych ludzi zintegrować, nie? Nie tworzyć tworzyć get.
To ja w czymś takim też mieszkam teraz. Mam właśnie takiego, że jest takie duże, duże osiedle, ale nie blokowisko, tylko po prostu osiedle zaprojektowane od razu jako takie duże osiedle. Także jest tutaj kilka takich małych takich bloków, ale właśnie takich, wiesz, tam 3-4-piętrowych. I to jest tak, ja mam mieszkanie socjalne i to socjalne polega na tym, że ja nie mam balkonu. Ja mam światło tylko z jednej strony i to o godzinie 15 dopiero dochodzi do mnie naturalne światło słoneczne. A równocześnie tak z zewnątrz tego są takie mieszkania pewnie też większe, nie wiem, bo mnie tam nie zapraszają, ale zakładam, że większe, ale w każdym razie mają gigantyczne balkony, tarasy, jakieś coś takiego. Więc tamci mieszkają wyżej, mają tarasy i zapłacili za to. Ja mam socjalne, tylko że bez słońca. Ale spoko, mam światło elektryczne. Nie, ale ogólnie jest, wiesz, nowe budownictwo, wiesz, ja nie wiem, jak to będzie funkcjonować za 10 lat, ale dopóki jest nowe, to jest fajne.
No mój to chyba jest budyneczek w moim wieku. To już wtedy właśnie Niemcy zaczynali tą integrację przestrzenną ludności. Ale może właśnie przez to mają mniej tych problemów. Jakoś z tego, co czytałem, to w ogóle niemieckie społeczeństwo jest w ogóle nieegalitarne i bardzo ciężko tu jest awansować między klasami, o wiele gorzej niż w Skandynawii. Prawie tak ciężko jak w Ameryce, ale jakoś żyjąc tu, to mam poczucie, że to społeczeństwo jest troszeczkę bardziej egalitarne niż francuskie, już nie mówiąc o polskim, ale jakoś, chociaż to się pogarsza, bo właśnie Niemcy też powoli mają wszystkiego dość, tylko wiesz, Niemcy to są tacy ludzie, jak ci mówiłem na początku, że Niemcy to potrzebują wypisać odpowiedni wniosek, pozwolenie na wywołanie rewolucji, inaczej rewolucji tu nie będzie, bo to takie trochę, taka mentalność narodów germańskich, że porządek musi być, ale rozmontowywanie wszystkiego od Merkel, bo Merkel to chyba tam przetrwała Hollanda, nie? Kiedy ona zaczęła rządzić? 16 lat temu to kto tam był we Francji? To jeszcze przed Hollandem, nie?
Sarkozy.
No to ona za
czasów... Jeszcze Chiraka chyba pamiętam.
Tak, to ona za tych czasów zaczęła rządzić, także o ile we Francji to trzech prezydentów rozmontowywało to państwo socjalne, to Merkelowa sama jedna przez te 16 lat rozmontowuje dosyć skutecznie. Tam wprowadzając słynne Hart 4, bo to, nie wiem czy wszyscy wiedzą, jest w Niemczech taki dożywotni zasiłek dla bezrobotnych, który się nazywa Hart 4, ale to wcale nie jest synonim państwa socjalnego, tylko raczej jego demontażu, ale to dużo rozmawiać, dlaczego tak jest, ale w każdym bądź razie, bo pan Hartz to w ogóle był minister w rządzie Schrödera chyba, bo to Schröder też zaczynał. W ogóle to taka ta socjaldemokracja europejska, czyli SPD i wcześniej socjaldemokraci we Francji, to oni, i Blair, nie, to byli tacy zapatrzeni socjaldemokraci w neoliberalizm, którzy to zaczęli rozmontowywać w ogóle to całe państwo socjalne. To nie jest tak, że prawica zaczęła to właśnie, socjaldemokracja zaczęła to rozmontowywać. No to dzisiaj dzięki Merkelowej mamy podobne nastroje w Niemczech jak we Francji, bo to też się wszystko rozmontowuje. Rozmontowuje się do tej stabilizacji, do której Niemcy byli przyzwyczajeni, do tego, że możesz sobie spokojnie być sprzątaczką, pracować, a i tak możesz mieć co do garka włożyć, a powoli powstaje wielka armia biednych pracujących, którzy muszą chodzić właśnie po te socjale. Ci ludzie, którzy nigdy nie musieli iść po socjale, nagle muszą iść po socjale, bo się pozwala na jakieś umowy, mini joby, zero hours i tak dalej, i tak dalej. A podobnie jest we Francji. Dlatego wyszliście.
Dla mnie, chłopaki, to co mówicie w tej chwili, to jest Star Trek dosłownie, bo w Polsce nie ma żadnego socjalu i są wyłącznie biedni pracujący, tacy normalnie, nie? Także już nie wspominając o blokowiskach, które po prostu nie ma problemu blokowisk, bo po prostu wszędzie są blokowiska. Mamy oczywiście osiedle w Szczecinie, gdzie są odgrodzone murami, to jest osiedle nowobogackich. Jak będzie trzeba zrobić rewolucję, to po prostu się tam rzuci parę napalmów i będzie po sprawie, nie?
No, ale Polska to w ogóle to jest...
Znaczy, nie, nie, ale, ale, ale jakby we Francji to jest ten kontekst, że blokowiska kojarzą się z biedą i że taki szanujący się Francuz biały nie będzie mieszkał w blokowisku. A w Polsce nie ma tego problemu, bo po prostu wszyscy mieszkają w blokowiskach, no to nie uważają, żeby mieszkanie w bloku było jakimś obciachem.
I to jest ten... Nie, no to jest, wiesz, to takie blokowisko 60-letnie, powiem ci, że to jest bardziej, że tak powiem, pewna inwestycja niż nowe deweloperskie mieszkanie, bo to może w każdej chwili, że tak powiem, splajtować w trakcie budowy, bo się okaże, że budują na bez pozwoleń i koniec, tak? Także to jest posiadanie mieszkania w Wielkiej Płycie w Polsce akurat jest dużym, dużym plusem.
I ja mogę powiedzieć taką obserwację, że jak w Polsce jestem w jakimś bloku, no to te bloki są zadbane. A tutaj no, we Francji no, jest jakaś patologia, że nie wiem, ludzie mają potrzeby właśnie takiego, nie wiem, plucia, tam niszczenia tych wind, jakiegoś, nie wiem, mazania po tych klatkach, że po prostu jest coś takiego, że ci ludzie, którzy mieszkają w blokowiskach, uważają to za jakąś taką formę, nie wiem, wykluczenia, jakiegoś getta, jakiegoś więzienia i tak celowo nie dbają o to i to niszczą. A ludzie w Polsce mieszkający w bloku, no to nikt jakoś chyba nie ma jakiejś potrzeby. Owszem, znajdzie się pewnie jakiś dzieciak, który od czasu do czasu coś tam zniszczy, no ale raczej to jest no, w mniejszym stopniu niż we Francji. No a tutaj to jest po prostu jakaś taka patologia wandalizmu, takiego całkowicie bezsensownego.
No dokładnie, ja się też przyjrzałem pewnie tylko na zdjęciach, bo jak mówię, z zagranicy to ja w ogóle nie wyjeżdżam. Jakoś tak dobrze mi tutaj w tej Polsce biednej. Natomiast widziałem na zdjęciach właśnie te blokowiska takie, które z zewnątrz trochę przypominają te nasze duże budynki. I mówiąc szczerze, właśnie zauważyłem to, że wnętrza wyglądają trochę jak porzucona fabryka Wiskordu w Szczecinie, czyli takie właściwie szmaty tylko rozrzucić i to by było już totalne takie apokalipsa zombie.
No ja wam powiem, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to w ogóle Polska nie mamy w ogóle mieć żadnych kompleksów, bo o ile Niemcy to jeszcze te mieszkania są fajne, ale jak ja byłem w Holandii na przykład, oglądałem, bo moja małżonka tam szukała mieszkania do kupienia, no to jest tragedia, jeśli chodzi o stan tych mieszkań. W Anglii mieszkałem, sam szukałem mieszkania w Londynie. No naprawdę, warunki mieszkaniowe, czy w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, to z tego co wiem, są tragiczne. Te mieszkania są zawilgocone, zagrzybione, układ jest tragiczny, meble są zniszczone, klatki schodowe też zniszczone. Tam nikt nie dba o to, no. Także no, nasze, nie wiem jak we Francji, ale w Holandii, w Wielkiej Brytanii substancja mieszkaniowa jest strasznie zdegradowana w porównaniu z Polską.
Nie no, jeszcze taka obserwacja dotycząca Francji jest taka, że ogólnie we Francji jest cieplej niż w Polsce, ale kiedy pojawia się czasami jakiś taki właśnie tydzień chłodu, że tam temperatura jest w stanie w nocy skoczyć tam poniżej minus 5, minus 10, nagle się okazuje, że tu kurde jest zimno, no. Bo no, ja mieszkałem wcześniej w takim miejscu właśnie, tam w Paryżu właśnie, tam koło Montmartre, w takiej starej kamienicy, to tam w ogóle nie było jakiejkolwiek infrastruktury grzewczej, tam człowiek musiał mieć swój ten grzejnik elektryczny i po prostu siedzieć i grzać, no i to wszystko całe to, no i siedziałem z żoną, no to żeśmy po prostu tylko w jednym pokoju byli i to jeszcze ten pokój, tam drzwi trzeba było tam, no szmatami obłożyć, żeby to ciepło nie uciekało, a te rachunki za prąd. No,
a jakie miałeś szyby w ogóle? Pojedyncze, no, czy podwójne?
Cieniutkie chyba, pojedyncze w ogóle. Nie?
Bo to w Anglii też pamiętam, są pojedyncze, tylko były i wyłącznie, a jak były takie normalne, jak się w Polsce robi, nie? Podwójne, bo tam w Polsce to chyba już nie ma pojedynczych. Jak się robi takie normalne, jak czy w Niemczech, czy w Polsce, szyby, wielkie ogłoszenie było, mieszkanie ten i w takiej czerwonej ramce double glazing, nie? Podwójne oszklenie.
To jako taki bonus niby, tak jak u nas.
No tak.
Telewizja kupowa, internet. Nie no, w Polsce mieszkania w zasadzie no poza kamienicami, których pamiętam, tych po niemieckich jeszcze u babci, to tam zawsze były szyby pojedynczo, chociaż nie wiem, czy tam czasami nie było podwójnych okien, że była jedna okienica za drugą.
Nie, okna podwójne, bo to ja też mieszkałem w kamienicy w Bydgoszczy, to zawsze Niemcy mieli podwójne okna.
To mieszkanie, w którym ja jestem teraz, czyli lata 60., to są rzeczywiście, są dwie szyby, one są nie za grube, ale dosyć dobrze izolujące, no tylko trzeba te uszczelki sobie dobrze położyć. Natomiast już takie nowe okna, jak się kupi, to jest albo zrobione z takiej szyby naprawdę fest, z 2,5 cm grubości. Ona jest odpowiednio już tam termoizolowana i naprawdę jest okej. Okay. Natomiast no, w Polsce jest infrastruktura bardzo dobra, komunistyczna jeszcze. Ja na przykład mam komunistyczne, stare, żeliwne kaloryfery. Natomiast no, jest ten problem tych podzielników, które straszliwie drogo kosztują. I niestety to podobno przyszło właśnie z Francji i z Niemiec. Tam polikwidowali podzielniki ciepła.
Nie, ja mam. Ja mam podzielniki tutaj ciepła.
Ale licznik czy podzielnik właśnie to jest.
Nie, mam licznik, mnie rozliczają co roku i mam straszną dopłatę, ale w ogóle tak na sam koniec to towarzyszu Michale, nasz słuchacz, który zawsze tu jest, libertarianin, jak się sam ogłasza, czyli taki, wiesz, turbokapitalista, który chciałby takiego anarchokapitalizmu, stwierdził, jak to każdy wolnościowiec i wielki kapitalista, jak zarzuciłem, mówi, że merytokracja nie istnieje w kapitalizmie, mu powiedziałem, bo przecież największymi dochodami się nagradza takich ludzi, jak jakieś tam Kardashianki, Instagramki i inni ludzie o wielkich kompetencjach, nie? No to powiedział, że no to fakt, no ludzie są prymitywni, lubią płacić za takie rzeczy, ale kwintesencja. Kiedyś nie było takiego problemu, hołota nie miała hajsu, a przynajmniej nie miała możliwości decydowania, gdzie ten hajs idzie. O, i właśnie tak kapitaliści myślą o nas, o ludziach pracy. Kiedyś hołota nie miała hajsu i było lepiej.
I chyba... Ale wiecie, tak, jest taka kwestia, że tak naprawdę to trzeba popatrzeć z innego kąta. Człowiek tak naprawdę nie potrzebuje aż tak bardzo wiele wygód do życia. Tak? To, że ludzie się buntują na Zachodzie szczególnie, no bo mówię, no Francja, tam jakieś są protesty i tak dalej, ale oni żyją i tak na dużo wyższym poziomie niż przeciętny pracujący Polak, to wynika z tego, że po prostu jest naprawdę epoka nadmiaru tam w tej chwili. Tam naprawdę się ludziom przelewa i przewraca się po prostu w głowach zwyczajnie.
Nie, to ja tutaj się muszę wtrącić, że we Francji problemem jest no, spekulacja ziemią i turystyka, że Paryż no, jest takim miejscem, gdzie ludzie, każdy chce przyjechać przynajmniej raz w życiu. No i jest kilka takich miejsc we Francji właśnie, które są taką dobrą lokacją. Także wielu różnych oligarchów z całego świata, czy to jakichś oligarchów ruskich, czy jakichś Saudów, czy tam wykupują ziemię, wykupują jakieś kurorty, jakieś inne miejsca. Jednym słowem, no ileś tam terenów we Francji jest poddane nieustającej spekulacji mieszkaniami, ziemią, to wszystko jest drogie. I to jest ten problem dotyczący ludzi biednych, że człowiek, który mieszka gdzieś tam na wsi, no to ma takie opłaty, które no, nie są dostosowane do niego, albo człowiek, który mieszka no, gdzieś tam w okolicach Paryża. No kurde, no, tam po prostu no, różni spekulanci, tam jedno mieszkanie są w stanie podzielić, nie wiem, na pięć czy ileś miejsc i każde oddzielnie wynajmować turystom na Airbnb, czy jakieś inne takie rzeczy robić, bo po prostu ktoś przyjedzie na 2-3 dni zobaczyć wieżę Eiffla i wyjedzie, no. Więc to jest z takiego mieszkania, w którym mogłaby żyć rodzina robotnicza, to tam w ciągu miesiąca to się przewala iluś różnych turystów. Tyle kasy można z tego trzepać, więc ceny rosną. No. W Niemczech to nie ma tego problemu, bo Niemcy nie są aż tak bardzo turystyczne, no i dlatego tam mieszkania...
No nie, Berlin też już walczy z Airbnb, bo Berlin się stał ostatnio turystyczny. No ale to samo jest w Barcelonie, to samo jest w Londynie, gdzie mieszkania jakieś mają naprawdę chore ceny, to samo Amsterdam, w ogóle Holandia cała. To w ogóle te małe kraje jak Belgia, Holandia, one mają problem, bo te takie turystyczne centra jak Amsterdam czy Bruksela, one są dosyć łatwo osiągalne z każdego jednego miejsca w Holandii. I Airbnb idzie do miast takich jak nawet nie Rotterdam, ale jakaś tam Gouda, jakieś tam Leida, bo przyjeżdża sobie taki turysta bogaty, on wynajmuje sobie po prostu mieszkanie gdzieś tam w Leidzie i dojedzie te 10-15 minut do Amsterdamu szybkim pociągiem sobie obejść, także to ta gentryfikacja, ona się rozlewa na całe kraje, no bo jak masz kraj o rozpiętości 200 km, no to, to ta stolica oblegana przez turystów zaczyna promieniować na cały kraj. I no to jest, no i dlatego mieszkasz na przedmieściu, nie?
Tak, ale we Francji to jest nie tylko Paryż, ale to jest także południe Francji wykupywane przez tych oligarchów, no. Że tam te okolice właśnie tego lazurowego wybrzeża. Tam nagle po prostu tak jak normalnie, no do tej pory było tak, że ziemia to jest trzymana przez rolników, a przez to, że rolnicy to są ludzie o niskich dochodach, to tam ceny są jako takie racjonalne. W momencie, kiedy pojawiają się oligarchowie, którzy ziemię francuską traktują jako inwestycję, także jako takie miejsce takiej rozrywki, no bo to, że Saudowie w Arabii, no to wprowadzają tam prawa szariatu, więc wszystko jest zabronione i oni przyjeżdżają tutaj do Francji i wszystko jest dozwolone, no. Bo robią sobie imprezy homoseksualne, piją alkohol, narkotyki, hulaj dusza piekła nieba, a później wracają do siebie, no i znowu tutaj obcinają, nie wiem, głowy tym homoseksualistom.
No to właśnie to, co mówiłem a propos sekularyzacji. Jak jesteś bogaty, to religia nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Jeśli jesteś bogatym, zobacz, bogata klasa robotnicza to już się w ogóle odwróciła na zachodzie od religii, ale tak samo w tych takich niesamowicie religijnych krajach islamskich, to przecież oni tam są gigantyczne nierówności społeczne i w takiej Arabii Saudyjskiej to są bogaci, są Saudowie, a nie ta masa pracująca, przyjezdnych. I oni, ta masa pracująca jest bardzo religijna, ona będzie robiła dżihad i tak dalej, ale ci Saudowie, którzy żyją z ropy, oni przyjadą sobie do Europy i będą pić, bzykać i robić cokolwiek im się żywnie podoba. Oni już nie będą religijni, bo jak jesteś bogaty, to rozumiesz, że religia jest no, jest tym, czy jest, jak to mówił towarzysz Lenin, opium dla ludu i nic innego.
Dobra, ja muszę.
Ja też będę spadał. Dzięki w ogóle, że byłeś z nami, opowiedziałeś nam trochę, co tam się we Francji dzieje. Mam nadzieję, że czasem wpadniesz tutaj do nas na antenę. Jak mi dziecko.
Ja nie muszę, a skoro wy spadacie, to ja też spadam. Pa, pa.
Dobra. Także dobra. Michale,
pozdrawiam.
Powodzenia, jutro się pewnie nie wybierasz. Czy się wybierasz?
No, zostało mi 3 godziny 15
minut.
I 9 godzin pracy.
Dobra, mam wyrzuty sumienia, bo to przeze mnie poniekąd.
Nie, ale pewnie i tak bym przed północą nie przyszedł spać, bo tak nie chodzę przed północą spać. No.
Ja też ostatnio nie, ja też wstaję o 5 rano, żeby żonę na stację
odwieźć. Jak idę do chłodni, to ona mnie od razu budzi. No. Zatem wiesz, wystarczy, że tam się pojawię i zbadżuję swoją obecnością, to już mam naliczone 85 euro premii za 6 dzień. Więc to mnie motywuje.
No, to przynajmniej tyle.
Nawet jeśli przyjdę na 10 minut. No.
To przynajmniej tyle. No mnie budzi też chłodnia, no bo tu się minusowe temperatury zrobiła. Ja jako 5 rano żonę odwożę do Holandii, to też rano zimno jak cholera i mnie to budzi. No ale ja to mam ten przywilej, że jutro mogę chwilę się wyspać wreszcie w tygodniu. Także nie idź jutro na demonstrację, rewolucja poczeka, wyśpij się, bo bez zdrowia to rewolucji też nie można robić. Wyśpij się po prostu po pracy.
No, zobaczymy. No cześć, cześć.
Dzięki wielkie i do zobaczenia, mam nadzieję, częściej. Miłej nocy. No także ten. Także był z nami towarzysz Michał, trochę opowiedział nam o rewolucji we Francji. No co ja mogę powiedzieć? Dzięki, że byliście z nami i posłuchaliście naszego straszliwego lowaczenia. No ale, bo to już takie były nawet z prawej strony, usłyszałem, że słuchają jakieś... że słuchają nawet Atora czy innych, żeby tylko nie z głównego nurtu mediów, także mieliście w relacji z tego, co się dzieje we Francji, nie z głównego nurtu. Któż tam... Wodzu zadzwonił. O Jezu, Wodzu, co się dzieje z twoim mikrofonem?
O, jakim mikrofonem?
No nie wiem, ale strasznie buczy u ciebie.
A to u mnie jest normalne. Helikopter cały czas pracuje, nie ma wiesz.
Dobra, ale będę musiał cię na dosłownie... zacznij mówić, ale muszę cię zostawić dosłownie na jedną minutę, gdyż muszę się udać, no potrzeba ludzka, okej?
Okay? Ty się udawaj, ja zrobię w tym czasie ad vocem, bo tutaj wyciągasz jedno zdanie z kontekstu.
Zrób ad vocem.
zupełnie, zupełnie wyrwane z kontekstu, troszeczkę pod swoją własną tezę. Więc po pierwsze to, co powiedziałem, to był sarkazm, aczkolwiek no fakt jest też taki, że to ludzie głosują swoimi pieniędzmi na to, kto ma być bogaty. Jeżeli rzeczywiście mają takie gusta, a nie inne, no to bogatymi ludźmi zostają ci, którzy zostają. Ty jesteś zwolennikiem merytokracji, a jedyny sposób na to, żeby merytokrację wprowadzić tak naprawdę, to jest sprawić, żeby było tak jak kiedyś. Żeby ludzie byli tak biedni, żeby nie mogli decydować o tym, gdzie ten hajs idzie, tak? Czyli cofnąć się do czasów PRL-u albo jeszcze dawniej, do wczesnego kapitalizmu, zanim ten kapitał został zgromadzony, odłożony i wzrosły dochody ludzi, albo po prostu do feudalizmu, tak? I w tym momencie mamy merytokrację, perfekcyjna jej forma. No, także to miałem na myśli. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Nie wiem, być może niektórym przeszkadza to, że bogatymi ludźmi stają się, nie wiem, jakieś kardaszianki. Mnie to tam nie robi większej różnicy. No.
Dobra, ale to już podejrzewam, o czym mówiłeś, przepraszam, byłem tam, gdzie byłem. Ale o tym, co mówi pan Peterson i tej merytokracji, że jednak w społeczeństwie i na tych najwyższych stanowiskach dojdą ci o największych kompetencjach, to jednak ja ciągle widzę, że się promuje kapitalizm. Przynajmniej ty to nie nazywasz kapitalizmem, ale ustrój, który panuje, promuje takich ludzi jak Franco Lari, właściciel Ryanaira, jak pan Bezos, jak ci właśnie tacy ludzie, którzy są małostkowi, zawiści, wredni, nie do końca, wiesz, kompetentni w zarabianiu pieniędzy, ale nie do końca to jest kompetencja w obcowaniu z ludźmi. No.
Cała rzecz polega na tym, że czy nam się, i to jest wada, to jest wada systemów wolnorynkowych, tak? Czyli generalnie czy systemów zbliżonych do wolnorynkowych, tak? Kapitalizm jest perfekcyjną wręcz formą demokracji. Ludzie mają jakieś zasoby i oni sami decydują o tym, gdzie je mają przeznaczyć. Jeżeli oni wybrali pana, nie wiem, właściciela Bezosa, tak? Właściciela Ryanairu, nie wiem, nie znam się na tych ludziach, tak? Czy oni wybrali Billa Gatesa na to, żeby był bogatym człowiekiem, ponieważ postanowili korzystać z jego usług, to tak. To ten system działa perfekcyjnie, tak? Bo cała rzecz polega na tym, że widzisz, ludzie nie są równi, nie mają to do siebie, że nie wiem jak działali, nie jesteśmy w stanie tutaj doprowadzić do jakiejkolwiek równości. Jeżeli istnieje jakiekolwiek społeczeństwo, które ceni jakąkolwiek wartość, musi się wykształcić hierarchia. Aktualnie mamy system, mamy społeczeństwo, które ceni sobie prymitywną konsumpcję, taka jest prawda, i jest.
No i dlatego pamiętaj, że dzięki temu, że pieniądze idą tam, gdzie właśnie, no że kapitalizm działa tak jak działa, to no, nie będą promowani ludzie, którzy prowadzą na przykład badania nad jakimiś, nie wiem, nad eksploracją kosmosu, nad budową sond, już zapomniałem, jak on się nazywał. No whatever, wszystko co daje wielki postęp ludzkości, no oni nie będą najwięcej promowani, chociaż ci ludzie, którzy ja znam, ludzi pracujących w przemyśle kosmicznym, robiącym badania na przykład na biotycznymi rękami sterowanymi przez układ nerwowy, no ci ludzie nie są najlepiej wynagradzanymi ludźmi na świecie, jednak oni znajdują gdzieś tam przyjemność tych pracy i znajdowaniu postępu, także dla ludzkości, dawaniu postępu dla ludzkości, także nie do końca ta merytokracja działa, ale...
Moim zdaniem nie masz racji, to znaczy tak, po pierwsze podajesz przykłady tych przemysłów, które są zazwyczaj zmonopolizowane w mniejszym lub większym stopniu przez państwo. Jeżeli teraz popatrzysz na to, na przykład jak rozwija się SpaceX czy Virgin, które całkiem niedawno dokonało pierwszego udanego próbnego lotu samolotem, który ma za niedługo świadczyć usługi komercyjne lotów w kosmos, to widać, że się mylisz, tak?
Wystarczy... Nie, no oczywiście, obecnie kapitaliści są bardzo dobrzy w komercjalizowaniu wynalazków państwowych. To jest najlepsze. Jak wynalazek zostanie przetestowany, jak wszystkie komputery, sieci i tak dalej, wszystko było testowane przez państwo jako technologie militarne.
Potem... To jest bzdura oczywiście, bo zdecydowana większość patentów jest tworzonych przez firmy prywatne i dla celów wprost komercyjnych.
Ale bardzo, bardzo wiele i większość tego, co teraz istnieje, jakichś właśnie komputerów i sieci, to wszystko było tworzone dla celów militarnych, gdzie pieniądze podatnika zostały wydawane na brońmy się przed innym narodem i wtedy nieważne, czy to działa, czy nie działa.
założenie, że te wynalazki nie powstałyby w sytuacji wolnorynkowej jest niekoniecznie prawidłowe. To znaczy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy doszłoby do tego, czy nie.
No ale na razie kapitalizm jest bardzo dobry w komercjalizowaniu wynalazków za pieniądze podatników. Jest w tym świetny.
Słuchaj, no każda komercjalizacja, wiesz, każda komercjalizacja jest w ostatecznym rozrachunku dobra dla ludzkości, bo dzięki temu nasz poziom życia rośnie.
Nie, no oczywiście, uspołecznienie strat i prywatyzacja zysków to jest tak, jak to działa obecnie.
To jest oczywiście jak najbardziej złe, dlatego należy sprywatyzować wszystko i wtedy nie ma takich problemów.
No ja ci powiem, jako posiadacz ostatnio chorej córki, ale ja nie chcę, żebyś mi sprzedawał coś za 10 zł, jak to jest z tą chorą córką. Ale ostatnio miałem bardzo dużo właśnie przejść z moim maleństwem, ale nie, wszystko jest okej, okay, jest już zdrowa. Ale to nie tak, jak ty mówiłeś o tym karmieniu 50, to nie było związane z jej odpornością, tylko bardziej z... coś tam miała z ręką, no nieważne, neurologiczne problemy. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał właśnie w warunkach prywatnej służby zdrowia. Ja dostał to, co dostałem od niemieckiej państwowej służby zdrowia, czyli naprawdę dobrą opiekę, najlepszych lekarzy.
Nie wyobrażasz sobie, jednocześnie Szwajcaria działa w takim systemie.
Szwajcaria działa w takim systemie, ale zauważ, że nie jest to taki system amerykański, gdzie wolna Amerykanka panuje, jeśli chodzi o ubezpieczycieli.
W Stanach Zjednoczonych rynek usług medycznych jest najbardziej wyregulowanym rynkiem na świecie aktualnie. Naprawdę masz dane, czytasz politykę zamiast źródła.
Jest tak wyregulowany, że firmy ubezpieczeniowe są prywatne. Tutaj nie ma. Nie ma w Niemczech jednej prywatnej, znaczy one są, ale to są dla przedsiębiorców, ale dla zwykłych ludzi takich jak ja nie ma jednej prywatnej ubezpieczeniowej firmy medycznej.
To nie jest istotne. Możemy sobie, wiesz, nawet spośród bardzo wielu ludzi czy ekonomistów o bardzo liberalnych poglądach, istnieje spora część takich, którzy wierzy w element solidarnościowy w kwestii ochrony zdrowia. Szkoda się na ten temat rozwoju.
Ja myślę, że ty też trochę wierzysz, posiadając dziecko i wiedząc, ile ono choruje i ile to wymaga naprawdę zasobów, żeby... Ja ci powiem tak, ja nie wiem, miałeś pewnie starcie z Polską Służbą Zdrowia.
Niestety miałem i skorzystam z prywatnej po prostu.
O właśnie. Ale no to nie wiesz, jak działa dobrze zarządzana służba zdrowia państwowa, bo ja akurat, nie wiem, korzystałeś kiedyś z niemieckim, bo ja na co dzień korzystam. I ja wiem, jak działa Polska, ale wiem, jak działa ta niemiecka państwowa służba zdrowia. Ci ludzie naprawdę, którzy tam są, pracują z sercem, z oddaniem i tak dalej, oni wyglądają na ludzi, którzy... są naprawdę pochłonięci przez tą pracę, ale podejrzewam tylko, to jest dlatego, że oni są dobrze wynagrodzeni, ta służba jest dofinansowana i jest okej. Okay,
słuchaj, żyją w bogatym państwie, jest co dzielić, dywagujesz i zwalczamy z tematu zupełnie. Skupmy się na tej merytokracji, jeżeli mamy jeszcze rozmawiać.
No chwilę jeszcze możemy, bo... No.
Czyli ja też nie mam czasu, bo moje dziecko akurat też jest chore i muszę tam do niej iść.
Dobra, to parę słów na koniec wtedy. Jeśli chodzi o merytokrację, to podejrzewam, że największy problem z merytokracją jest taki, że nie rodzimy się równi i fajnie, jak jest człowiek, który doszedł do wszystkiego od zera, ale potem się pojawia problem rodziny i możesz mieć syna idiotę, który to wszystko odziedziczy i on dostaje to stanowisko, wiesz, zarządzającego tam gdzieś bardzo wysoko w hierarchii społeczeństwa po prostu z urodzenia i potem jego syn, który może też się okazać idiotą, też dostanie to stanowisko, bo się takim urodził i wtedy ta merytokracja po prostu przestaje działać, bo wtedy nie ma równości urodzenia.
Słuchaj, wtedy rynek go weryfikuje, że jest faktycznie idiotą, tak jak na przykład to firma zazwyczaj bankrutuje na przykład.
Trump zbankrutował paręnaście razy i co? I nic.
To już wynika z tego, że istnieją próby, wiesz, kwestie prawne, spółek prawa handlowego i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest osobne zagadnienie. Nie? To, że jedna z jego firm zbankrutowała, no to zbankrutowała.
Nie, jak to mówią o Trumpie, jak najszybciej zostać milionerem, nie? Urodzić się miliarderem i zbankrutować. No,
jasne. Istotne jest tak naprawdę to, że żyjemy w jakimś społeczeństwie, które ma pewne wartości, które pewne rzeczy ceni, tak? I teraz zawsze pozostanie problem, w jaki sposób tworzone są elity, tak? I te elity mogą być albo narzucane odgórnie, albo być wybierane przez ludzi. I teraz sposób wybierania przez ludzi, no nie? Albo masz, nie wiem, jakiś siłę głosu ważonego, albo tak jak w przypadku, nie wiem, można powiedzieć, że system kapitalistyczny to jest taka demokracja z ważoną siłą głosu zależną od kapitału, tak? Albo w system taki, wiesz, równościowy, demokratyczny, no to jest taka zwykła demokracja, gdzie każdy ma jeden głos, tak? Różne są, nie wiem.
No dzisiaj raczej się liczy siła pieniądza, nie? Bo nie możesz zostać wybrany bez pieniędzy.
Tak, w systemach teokratycznych, które jako swoją, wiesz, hierarchię, sposób wybierania elit i jako swoją prawdziwą wartość widzą bycie blisko jakimś tam metafizycznym, nie wiem, odczuciom, no to automatycznie ci będą ludzie, wiesz, bycie elitą to jest bycie kapłanem, tak? No to te elity się w jakiś sposób tworzą, na przykład, nie wiem, przez szkoły, przez... Tak jak zresztą identycznie można powiedzieć spokojnie na przykład, że chińska partia komunistyczna to jest właśnie taki system tworzenia elit zbliżonego do teokratycznego, tak? Czyli masz jakąś tam zamkniętą kastę, która sobie wybiera spotka z najlepszych ludzi, których szkoli i oni wchodzą w ten...
No to technokracja. Bo ci powiem, że tak się wyśmiewałem z tego, co pisałem o PRL-u, ale jak sobie naprawdę zobaczysz składy poszczególnych rządów PRL-u, które były tworzone, okej, okay, na samej czele nie. Zostali, to byli ludzie wybierani z klucza partyjnego, ale przez to, że ten cała gospodarka była rządzona przez różne ministerstwa, przez państwo, to nie byli ludzie tak, jak dzisiaj się wybiera Szyszkę, który jest myśliwym, żeby chronił przyrodę. To naprawdę byli ludzie wybierani z kompetencji.
Mówiło rzeczami, którymi nie powinny się zajmować, czyli na przykład właśnie był minister transportu, którym owszem, ministrem pewnie był inżynier mechanik samochodowy, tak?
Nie, to był przemysłu samochodowego, a ministrem transportu był logistyki.
Tylko, że przemysłu samochodowego w PRL-u nie było. Mieliśmy Fiata 126, Fiata 125. Jak szefowie Związku Radzieckiego pojechali do Stanów Zjednoczonych gdzieś tam na początku lat 70., to nie wierzyli, że tam jest takie bogactwo. Nie wierzyli, że tyle samochodu na ulicach. Oni nie wierzyli, że tak może być bogaty.
Whatever. Ja już miałem o tym program, od czego zaczynała Rosja, od czego Stany, ale to jest na inną dyskusję.
No, Stany zaczynały od tego, że w roku 1700 połowa tego kraju była niezamieszkana. Dalej jest niezamieszkana.
No właśnie, od klimatu, ale dobra, to o geografii i o tym to nawet Bartoszek, którego chyba razem cenimy, pisał, że to, co osiągnęła Rosja, to jest niesamowite w stosunku w tej jego nowej książce, w stosunku do tego, jak geografia determinuje ją. Że to, co osiągnęła, to jest naprawdę dużo w stosunku do tego, co geografia by predestynowała Rosję. Ale Rosja to Związek Radziecki, prawie to samo. Dobra, ale nie o tym było, ale chciałem ci tylko powiedzieć, że no właśnie PRL był trochę takim technokratycznym rządem, że to nie było tak, że właśnie się wybierało człowieka, który tam strzela do zwierzątek jako ministra ochrony środowiska. A to w naszym kraju mam wspólnego, a ty się śmiejesz z PRL-u, że PRL był takim... że w PRL-u rządzili ludzie, którzy nie mieli żadnych kompetencji, bo po co?
Większość z nich nie miała kompetencji. Niestety to raczej nie wyglądało w ten sposób, jak to wygląda w komunistycznej partii Chin teraz. Natomiast obejrzyj sobie taki film nakręcony zresztą w czasach PRL-u, który się nazywał Kolacja na 10 osób plus 1. Nie wiem, czy kojarzysz, czy nie.
Nie, chyba nie oglądałem, się przyznam.
Nie, sorry. Kolacja na 10 osób plus 3. To jest pokazane właśnie, jak działała, w tym filmie pokazano dokładnie, jak działała gospodarka PRL. I to nie jest film, który został nakręcony jakoś niedawno, tylko jest to film, który ma naprawdę kilkadziesiąt lat. Został nakręcony wtedy. Nie wiem, jakim cudem cenzura go puściła.
Ale cenzura dużo puszczała. To wiesz, to jest mit taki, że PRL był jakimś niesamowicie autorytarnym krajem. On pod pewnymi względami puszczali więcej niż puszczają dzisiaj.
W każdym razie link do filmu wysłałem, bo jest dostępny już bez żadnych praw autorskich na YouTubie. Polecam, naprawdę świetna komedia. Taka bardzo, bardzo czarna. Naprawdę polecam ten film.
No a na koniec to ci powiem, że ten kolega, którego tak... U niego w radiu cię chyba słyszałem cię na kontestacji. Powiedz koledze Hugo, żeby tam się nie bardzo, bo ja kolegę Szumlewicza bardzo lubię i szanuję, bo tam ja go znam osobiście, on jest naprawdę fajnie facet osobiście, ale wszystkie wystąpienia publiczne, ja zawsze mówię, jak wy chcecie związkowcy wysyłać kogoś, to tego nie wysyłajcie Szumlewicza, bo go tam każdy zaora, nie? To tam nieważne kto z gimnazjum. No ale kolega Hugo dał się zaorać Szumlewiczowi i naprawdę tak samo jak radzę Szumlewiczowi, nie wychodź do ludzi, to mu też życzę, nie idź na debaty, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi.
Hugo jest cienki w debatach straszliwie, zresztą to już dało się zauważyć kilka razy. Wracając jeszcze do jednej rzeczy. Istnieje możliwość stworzenia w ramach systemu kapitalistycznego czegoś, co będzie miało kształt merytokracji. Bo to jest cholernie, powiem ci, trudne. To jest niestety, musi to być powiązane niestety z bardzo wysokim poziomem edukacji ludzi, z bardzo ich wysokim poziomem wykształcenia, IQ i rozumienia pewnych rzeczy, tak? Ale nie mamy takiego systemu, tak? Więc...
No, na razie dzięki na przykład, to przynajmniej w Polsce, dzięki królowi Prus Fryderykowi Wielkiemu dostaliśmy powszechność edukacji, ale to tak i wtedy tam się troszeczkę potem PRL zlikwidował analfabetyzm i tak dalej, i tak dalej.
To jest jakaś powszechna edukacja w tym momencie to widać, więc to nie jest problem. Dobra, słuchaj.
Okej, ja też.
Drugi raz nie przerywaj mojego zdania w kontekstu, szczególnie jeżeli to jest sarkazm.
No się może nie zrozumieliśmy, nie zrozumiałem twojego sarkazmu. Czasem się nie zrozumiemy i jeśli wyrwałem, to przepraszam, na antenie się pokajam.
Natomiast, dobra, mniejsza o to. Pecę do córki. Trzymaj się.
Miej nocy, życzę i zdrowia córce także. Także wodzowi życzymy, żeby córka zdrowiała, moja już wyzdrowiała. No, bo dzięki dostępności Państwowej Służby Zdrowia, bezpłatnej, no, możemy swoje dzieci leczyć w miarę. Dobra, mniej nocy, bo ja też muszę spadać. No, ale za tydzień to, mam nadzieję, podróżniczo się spotykamy. Mam nadzieję, mówię, nie będę na tyle zmęczony, że będę mógł nadawać, a to będzie niedługo przed Wigilią, także... No, zobaczymy, jakąś niespodziankę podróżniczą przygotuję. Także miej nocy wszystkim i